ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
311 odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz.
Dzień dobry.
I ja, Sławek Agata. Damianie, ja dzisiaj mówię mniej, bo ja dzisiaj mam problemy z gardłem, więc nie dam rady też jakoś tam specjalnie, więc dzisiaj ty będziesz więcej mówił, ale dobrze. Ten też odcinek możemy od razu powiedzieć, będzie trochę krótszy, ponieważ w tygodniu, to mogę już zdradzić, planujemy dla was odcinek jakby taki dodatkowy, który będzie naszym live...
Na żywo w sumie, tak jakby?
Zobaczymy jeszcze, jak nam to wyjdzie. Na pewno będziecie mogli to usłyszeć. Tak, nagramy sobie nasze komentarze na temat prezentacji Samsunga Galaxy S23.
Tak jakby wrażenia prosto z premiery Samsunga, powiedzmy, tak to nazwijmy.
Natomiast musicie nam od razu wybaczyć, ponieważ nie jesteśmy ekspertami od nagrania na żywo, więc jak będziemy robić jakieś bardzo suche żarty, no cóż... Tak to już jest, więc postaramy się natomiast, żeby było... Może nie będzie super, może nie będzie profesjonalnie, ale postaramy się, żeby było śmiesznie, więc wiesz. Więc chociaż tyle dobrego. Będziemy na żywo, więc sobie to skomentujemy, obejrzymy i tak dalej. Więc nagramy takową rzecz. Co więcej, mój drogi, to tak. Dzisiaj tematów kilka. Pojawią się tematy motoryzacyjne. A, no i odcinek dzisiaj może wyjść nam przez to krótszy, no bo w tygodniu będzie jeszcze jeden dodatkowy, więc... A ja jeszcze problemy z gardłem, więc... Ważne jesteśmy, ważne, że nagrywamy. Dobrze, słuchaj, to może zaczniemy od... masz coś na początek? Chcesz coś powiedzieć?
Tak, w ramach startera chciałem powiedzieć, że sobie zainstalowałem na służbowym kasztanie Galaxy A13, o którym notabene będzie jeszcze chwilę w tym odcinku. W ramach tam... jednego temaciku. Wracając do tematu, zainstalowałem sobie emulator Game Boy Advance.
A to ty to zainstalowałeś na Androidzie. Ja myślałem, że ty
A co myślisz, na iPhone'ie?
Na iPhone'ie myślałem, że ten...
Chory?
Zapomniałem ci w ogóle zapytać, jak to jest możliwe.
No nie jest możliwe. Przynajmniej Aha. Nie znam takiego sposobu.
Okej.
Okay. Więc zainstalowałem sobie na służbowym Samsungu. Wrzuciłem sobie Pokémony Fire Redy, które grałem, jak byłem dzieciakiem w podstawówce i stwierdziłem, że to będzie fantastyczna zabawa, żeby na najbliższe 20 parę godzin. Tak też jest.
Się no doskonale. To super. No to ten... Jak to, ale jak to tak można? No, emulatory, wiesz co? Przestań, ale jest najlepszy.
No nie chce mi się inwestować w Game Boya i kartridża koło 1000 zł, więc sorry. Potem sobie Mario jeszcze przejdę i myślę, że będę miał dosyć. Na jakiś czas.
Okej, okay, spoko. To ja w ramach startera tylko muszę powiedzieć, że jeżeli te ceny S23, jakie widzę, się utrzymają, a będziemy o tym mówić właśnie już myślę w... Kiedy jest właściwie ta premiera?
Pierwszego? O 19.
No to jeżeli te ceny się utrzymają, no to w takiej sytuacji to jest naprawdę dużo.
No będę miał iPhone'a, bo mi nie będzie stać na Samsunga.
Tak, najlepszy tekst twój. No, że będę miał... jak to? Będę miał iPhone... A, będę miał iPhone'a, bo mnie nie stać na Samsunga. No.
Tak.
można. Ciekawe, co dadzą w przedpremierze, ale zobaczymy to już niedługo, więc szczerze... W ogóle powiem ci, tak bardzo mnie to nie grzeje.
A nie chcesz się zamówić S23 Ultra w jakimś ekskluzywnym kolorze?
Bardzo chcę, na pewno do mnie przyjdzie, jestem tego pewien. A w ogóle widziałem te kolory i mi się średnio podobają, ale no cóż. Zresztą pogadamy, w środę pogadamy, będziemy na żywo sobie o tym rozmawiać. Jak zobaczymy kolory, to wiesz. A tymczasem, zacznijmy od rozmowy o serialu. Bo jak zawsze się musi jakiś serial albo film u nas pojawić. Nie będę zbyt odkrywczy i powiem The Last of Us. Jesteśmy po dwóch odcinkach, więc to żadna tam wielka recenzja.
Ale po prostu takie ultra pierwsze wrażenia. No.
Tak, chciałem tylko powiedzieć, że o ile nie był to serial, na który najbardziej czekałem w tym roku, i dalej nie uważam, żeby w ogóle... wiesz, jaki jest serial, na który najbardziej czekam w ogóle? Ogólnie?
The Office?
Nie. Tom Hanks i Steven Spielberg, z tego co słyszałem, dla Apple Plus kręcą film o lotnikach, który ma być jakimś... jakimś następcą Uważaj Kompanii Braci i Pacyfiku. Mówię, o tak.
Czemu na Apple Plus?
No bo dla nich to robię. Ale to mi nie przeszkadza. To powiem ci tak, nawet kupię specjalnie, nawet zapłacę żeby tylko, jeżeli to wyjdzie, obejrzeć. Jeżeli się okaże,
że jeżeli będzie zbliżone jakościowo chociaż do Pacyfiku.
Pacyfik mi się podobał średnio, a jak wiesz, Kompania Braci, to jeden z dwóch seriali, złoto, które oceniam 10 na 10, więc mało jest takich rzeczy. Tak jak filmów mam tylko kilka, tak seriale mam tylko dwa i pewnie długo jeszcze zostanie, więc wiesz. Natomiast The Last of Us u mnie soczyste 7 na 10.
A grałeś?
Ja nie, Michał grał. Ja oglądałem, jak się gra.
Okej.
Więc początek w ogóle pamiętałem. Jakby...
No ja też. Znaczy, ja przyszedłem to na PS4 w ogóle, jak kupiłem PS4 na samym początku, już nawet pamiętam w tym roku.
PlayStation to motyw do naszego jednego tematu z przyszłego odcinka. Ty już wiesz, jaki temat. To jest dla mnie też taki ten. No ale dobra, mów dalej.
Więc uważam, że ludzie, którzy nie znają tej historii z pierwszej części gry, mają lepiej.
Tak, dlatego, że to jest bardzo, no, bardzo jeden do jednego jak na razie. Oczywiście są jakieś odstępstwa, na przykład te scenki przed intro to są odstępstwa, no bo ich nie było.
Tak, nie było tego, ale moim zdaniem to jest zajebiste wprowadzenie do historii.
Bardzo
dlaczego?
Mi się podoba. Mhm.
Po pierwsze jest klimatyczne, po drugie napisałem to na Twitterze w tygodniu, wrzuciłem taki tweet, że pod postem użytkownika Jazzowo, jeżeli dobrze pamiętam, mówię z pamięci, więc przepraszam, mogę się pomylić, bo wrzucił właśnie tę pierwszą scenkę z drugiego odcinka, uwaga, spoiler, jak tam jest taka babka, która jest naukowcem i na samym początku ten wirus zaczął się rozprzestrzeniać od pacjenta zero, powiedzmy to.
Co ciekawe, to nie był pacjent zero.
Znaczy, no tak, ale w sensie, że tam był pacjent zero, zaatakował i tak dalej. No, chodzi o kontekst. I ta pani, jak była scenka z tym oficerem jakimś tam wojskowym i tą panią naukowiec. I była pokazana groza tej sytuacji w tym krótkim dialogu, on trwał dosłownie kilka minut i była pokazana tak groza, powaga tej sytuacji i taka beznadziejność, jaką czeka rasę ludzką, że to jest coś niesamowitego, bez żadnych atakujących, wyskakujących za drzewa zombie, bez jakichś lania się krwi czy innych jakichś potworów, no to było fenomenalne, jak to jest oddane, tak samo jak ta rozmowa na samym początku w prologu, w pierwszym odcinku, kiedy tam był ten przeskok czasowy i też spoiler, uwaga, był tam 1960 któryś rok, tam o grzybach by coś rozmawiali, nie? Jakieś tam szczepy grzybów i tak dalej, fenomenalne. I w ogóle to jak została w pierwszym odcinku oddana córka Joela, ta rodzona córka, powiedzmy, Joela, tak. Która, znowuż spoiler, w grze ma jednak inną karnację. Trzeba to przyznać. Poczekaj, chcę podać tego przykład, świetnie dobranej aktorki, która jest, powiedzmy, wpisuje się w model poprawności politycznej. O to mi chodzi. To jest kolejny przykład, że nie jest to wywalone tak na chama, które, powiedzmy, dopasowało, zostało zagrane fantastycznie i kompletnie to nie przeszkadza. Ja tak czytałem głosy w necie, że ludzie się tego dowalali. Uważam, że to niepotrzebne. Bo te sceny są absolutnie są świetne, te sceny, kiedy w prologu Joel jakby gra obok tej swojej rodzonej córki. Przed tym, co się dzieje obecnie, nie? W sensie w serialu oczywiście.
A czy w ogóle pierwszy odcinek, zresztą drugi też, jest jak gra, jest zdecydowanie.
Tak,
no.
Tak.
Dlatego, że ujęcia, chociażby to, jak oni jechali tym autem w pierwszym odcinku, to w ogóle też uczulamy, że no, oczywiście rozmawiamy o serialu, ciężko minąć totalnie się ze spoilerami. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, no trzeba powiedzieć, że no, dla mnie jest to bardzo growo robione. Nie kojarzę w ogóle filmu, serialu, który byłby tak oddawał grę. Fajne są też takie porównania, które w sieci widać, jak oni tam patrzą na miasto i to ujęcie z gry i ujęcie z serialu, jak to jest zbliżone. I powiem ci szczerze, zabawne, że dwójka głównych bohaterów spotyka się znowu, jak na planie spotyka się Gry o Tron.
A teraz się spotyka. No tak, no, bo trzeba powiedzieć, że Pedro Pascal to przecież wypłynął na szersze wody po zagraniu Oberyna Martella w Grze o Tron.
Absolutnie potem... się z tobą nie zgadzam, uważam, że wypłynął no, na szersze wody po Netflix.
Znaczy po agencie Penia, ale w sensie jakby pierwszy raz błysnął, powiedzmy, w Grze o Tron, o to mi chodzi. A potem był agent Penia, potem już był Mando, czyli Din Djarin z Mandalorianina i teraz jest Joel z Last of Us.
No tak, ja go zawsze postrzegałem do tej pory jako agenta Penia, nie mogłem się z tego, czyli... Boże, jaki serial?
No, Narcos.
Narcos, Boże, tak, Narcos. No, więc postrzegałem go właśnie jako agenta Penia, ale przyznać muszę szczerze, że...
No robi robotę.
Imponuje mi to, jak to gra Pedro Pascal. No naprawdę niesamowity jest. I o ile, nie pamiętam, się nazywa bohaterka, jak ma imię i nazwisko aktora grająca.
Też nie pamiętam, kompletnie mi nie pasuje.
A właśnie mi pasuje. W pierwszym odcinku mi nie pasowała.
Powiem ci jak.
A w drugim odcinku zaczęła mi pasować. No.
Wizualnie bardzo mi się gryzie z tym, co było w grze.
O Jezus, co ty masz, Jesus? Co wy macie wszyscy? To nie musi być
jeden. Bo jest materiał źródłowy. Okej,
to jest materiał źródłowy. To jest gra, a nie ten.
Po pierwsze, nie wygląda, jakbym miała 14 lat.
Okej.
Po drugie, uważam, że jest przerysowana pod względem swojego humoru i tego, jak pokazuje swoje emocje.
Tak, humorzastości, tak?
To jest bardzo przerysowane, moim zdaniem. Mimo wszystko, uważam, że jest naprawdę dobra aktorka i uważam, że jest może trochę za mocna, przynajmniej na tym początku historii, do tej postaci. Okay. Takie mam zdanie.
Ona jest humorzasta faktycznie w tym pierwszym odcinku. Dziewczyna, się która gra Ellie, to nazywa się Bella Ramsey, więc żeby być uczciwym. Tess w ogóle też bardzo fajnie gra.
Bardzo mi się podoba ta postać, zagrana przez tą aktorkę. Nie pamiętam, kto gra.
Anna Torv.
O właśnie, tutaj sobie też bardzo świetnie zagrana postać. Ale przede wszystkim, wiesz co mi imponuje? Pamiętasz, że w Rodzie Smoka narzekaliśmy na przykład przy tym odcinku, gdzie był ten biały jeleń, albo gdzie były rzuty na King's Landing, że ten CGI nie dojeżdżało, albo smoki. A tutaj, moim zdaniem, wygląda to dużo lepiej.
To znaczy tak, ja też uważam, że CGI tutaj daje radę. To jest też fajne, że to jest mix makiet, prawdziwej scenerii. To jest też jak w Wielkiej Wodzie, tak? Że tutaj jakby to ma dla mnie ręce i nogi, to trzyma się kupy i nie można odmówić tego, że jakby... Że jesteś w stanie kupić, bo to CGI jest takie nienachalne, to znaczy ono jest widać je, co nie kiedy je widać. Ja mam też jakieś tam zarzuty drobne, wizualne, typu nie wiem, w jednym z odcinków są tylko dwa, więc tutaj za wielu się nie odniosę, ale jedne z tych postaci zarażonych wyglądały, jakby ktoś założył mi maskę na twarz po prostu do seriali z lat 70. Scena w jednym budynku, nie będę mówił jakim, możesz się domyślić, była dwójka w cudzysłowie złych i oni dla mnie byli źle, bo wyglądali jakby byli całkowicie zdrowi, tylko na głowę ktoś im założył taką maskę, dosłownie jak z filmów, takich tanich horrorów. Natomiast, ale okej, okay, no to powiedzmy, że to jakiś ten, wola faktycznie Bella Ramsey ma 19 lat, tak pro forma, nie 14. No natomiast ogólnie rzecz ujmując, powiem ci tak, jakby HBO ma ten swój tryb poniedziałków, kiedy puszcza największe hity wieczorem.
I to zasługuje póki co.
I tak, i to jest taki serial, tam była, wiesz, no nie wiem, Sukcesja, Euforia,
Ród Smoka,
Gra o Tron, poniedziałek 20, to jest to taka, HBO sobie, kiedyś Posad miał w poniedziałki o 20, super hit.
No właśnie, to jest HBO teraz.
Tak, to teraz HBO ma to, oczywiście, wiadomo, pewnie ani ty, ani ja nie oglądamy tego z HBO, tylko oglądamy to w ramach tam HBO Max, innych opcji i tak dalej. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, nie mogę odmówić tego, że jakby jest to serial, który zasługuje na ten poniedziałek 20. Ja już na niego czekam, podoba mi się bardzo. Ja dałem mu 7, co w mojej skali to jest bardzo dobry serial i uważam, że to jest bardzo dobry serial. W sensie, oczywiście, że ma jakieś tam zarzuty, ale jest to serial oglądalny, to znaczy da się to z przyjemnością spędzić wieczór oglądając
The Last of Us. To nie jest kotleciak.
Tak, to nie jest kotleciak, w ogóle powiem to, co mówię często. No. Teraz Robert Nawrowski wziął się za, widziałem, że komentowałeś za recenzję tego Philipsa.
No Philipsa, Oleda, 807.
Ja muszę to powiedzieć, świetnie ten serial wygląda.
Na Ambilajcie.
Na Ambilajcie i Oledzie. Po prostu znowu wracamy do zakupu roku. W sensie, no, twojego na pewno. Więc jakby świetnie, po prostu świetnie to się ogląda w dobrej jakości. Człowiek ma aż ochotę to oglądać. To jest takie namacalne.
No chłoniesz, po prostu tak, się tak, jakby tak, zżywasz tak. Trochę z tym, nie?
I dlatego mi się podoba na razie bardzo. Mam nadzieję, że w ogóle drugi odcinek podobał mi się bardziej niż pierwszy. Mi z
też.
Wyłączeniem gwiazdka. Scen z tych jakby... tych początkowych, mówię, bo to była genialnie zagrane. Ten sam początek, kiedy mamy no właśnie, kiedy mamy Sarę jeszcze, tak? Czyli córkę, córkę Joela, no to w tym momencie jeszcze jakby to w ogóle jest moim zdaniem fenomenalnie zrobione. Ja wiem, ta scena tam, ona jest jakby oddana zgodnie z grą w dużej mierze, natomiast po prostu wygląda świetnie i ten początek pan taki... Uwielbiam w filmach i serialach te sceny, kiedy dochodzi do jakiejś pandemii, tam ludzie uciekają, wiesz, szukają schronienia.
Ale wiesz co, w pierwszym odcinku była taka scena, kiedy ta córka Joela była w domu tych sąsiadów.
Tak, no.
I tam była ta starsza babcia, ona tam zaczęła tam się podrygiwać z tyłu, ale to było genialne, to było wybitne po prostu.
To było genialne i to było
takie dekko zbrozmurowane i w ogóle, wiesz.
Tak, to było jakieś horroru, a jednocześnie... No, to tam się... Tak, tak, to jest miód. No, to bardzo dobra scena to była. No, więc ja czekam na kolejne odcinki.
No jeszcze soundtrack dojeżdża przecież.
Tak.
Bardzo moim zdaniem.
A wiesz co wiedzie? A niedawno był oczywiście White Lotus też w ramach tych chyba poniedziałków. A wiesz co od marca będzie?
No.
Sukcesja wraca, mój Boże.
A no tak.
Absolutnie. Ostatnia scena ostatniego sezonu, ostatniego odcinka i ja... Pieprze, ale to było dobre. Już nie mogę się doczekać po prostu. Kto nie widział, ten trąba. Ty nie widziałeś w końcu, czy widziałeś?
Jestem trąba.
Okej. Okay. No dla mnie to jest... Tylko, że ja potrafię zrozumieć. Ten serial może nie każdego mu się spodobać, ale powiem tylko tyle. Daj mu w końcu szansę.
Może przyjdzie jego czas, jak w końcu, nie?
Bo sukcesja to jest po prostu... Tylko, że no, to jest seria gadany, ale jest mroczny w swoim gadaniu. To jest po prostu... No nic, nieważne. Lećmy dalej. Mamy nasz kącik motoryzacyjny. Więc zaczynamy od hybrydy, tak? Po amerykańsku. Czyli
tak, po amerykańsku.
I Ray? Okej, okay, to powiedz coś. Ja będę robił tu za głupka.
Z czym ci kojarzą się w Europie hybrydy?
Z Toyotami.
Masz klasyczną hybrydę Toyoty, która ma baterię i tak. Jeździ jak się ładuje i generalnie ma spala małe ilości paliwa, jak jeździ wolno, to elektryka
w ogóle,
i w ogóle.
W ogóle tylko tyle ci powiem, że teraz chyba hybrydy to ma chyba każdy producent samochodów. I one hybrydy akurat, inaczej niż elektryki, wyglądają bardzo często dosłownie jak zwykły samochód, jakby ten sam samochód.
Tylko na przykład masz mniejszy bagażnik, tak, masz albo mniejszy samochód jest cięższy o 300 kg, albo 400. No.
Jakbyście nie zauważyli, Damian nie jest fanem elektromotoryzacji. No, dobra. No, ale widzę, że rozumiem, że pozostała. Corvetta to w ogóle jaka to jest firma? Amerykańska?
Nie wiesz, jaka to jest firma Corvetta? Naprawdę?
Nie, naprawdę.
To jest Chevrolet Corvette.
A faktycznie Chevrolet.
General Motors.
No tak, tak, dobra. No to Chevrolet tak... Masz rację, no to faktycznie. No okej, okay. No dobra. No i pokazali... To jest jak masz tego Mustanga. Mustang? Jaka to firma Mustang?
No koń. Mhm.
No Mustang... To Ford Mustang. Aha, okej. Okay. No. A wiesz, że Jordany to Nike?
Tak?
Seriously?
Ja cię kręcę.
No niemożliwe. No dobra, mój drogi, no to co z tą Corvettą?
No dobra, więc generalnie w Europie mamy klasyczne hybrydy, pluginy, mamy... No hybryd jest spoko i większość służy temu, żeby te hybrydy były... Poczekaj. I większość służy temu, że te hybrydy były ekologiczne i spełniały normy producentów i generalnie pierdololo wycieranie mordy ekologią.
Ja tylko muszę powiedzieć, odwiedźcie Damiana Twittera i zobaczcie, jak się w Polsce ładuje Tesla. No ale mów dalej.
No Amerykanie stwierdzili, że do swojego Corvette hybrydowego i Ray wsadzą silnik V8, oczywiście wolnossący, bez turbiny, wiadomo, amerykański, to jest LT2, dokładnie, jeżeli ktoś się pytał o konkretny model jakby motoru, i 654 koni mocy, sumarycznie. I dlaczego to, dlaczego Corvette hybryda może być ciekawa? Po pierwsze, wygląda kompletnie jak zwykły samochód, nie ładuje się z gniazdka i zupełnie nic, nie ma żadnych wtyczek i tak dalej. Ma dwa silniki, bo Amerykanie stwierdzili, że silnik elektryczny dołożą na przedniej osi i będziesz mógł sobie zrobić tryb samochodu, który będzie się nazywał EAVD, czyli E-Electric, jakby powiedzmy taki all-wheel drive, czyli 4x4, takie elektryczne. I upchnęli akumulatory o pojemności 1,9 kWh między fotelami. A fotele są dwa, bo samochód jest dwuosobowy. Przy czym sam samochód będzie ważył 1712 kilogramów, czyli 1,7 tony, nieźle. I ten akumulator, silnik elektryczny, przepraszam, z tymi zabójczą mocą akumulatorów będzie oferował dodatkowe 163 konie mocy. Więc silnik ten LT2 oferuje 500 i tak dalej. Więc Amerykanie wymyślili, że ich hybryda będzie służyła głównie do tego, nie to żeby być ekologicznym, no po co. Będzie służyła do tego, żeś mógł katapultować się tym samochodem do 60 mil w 2,5 sekundy.
60 mil to jest setka?
No, stówka.
Mhm. Stówka, nie?
Prawie że. I to jest tak zwany, ocieramy się tutaj o tak zwany 10 seconds car, jeżeli oglądałeś Fast and Furious pierwszą część. Czy nie oglądałeś?
Nie.
Okej, to jest tak zwany 10 seconds car, który robi ćwierć mili. Bo wiesz, że w Stanach ćwierć mili są obecnie popularne jako wyścigi. No i ten samochód ma przejechać ćwierć mili w zaledwie 10,5 sekundy.
Bo to tutaj rozumiem jest wykorzystywany ten patent, że w samochodach elektrycznych moment obrotowy jest od razu...
Jest dostępny od razu.
Od razu, tak. W całości.
I Corvette sobie wymyśliło, że będzie po prostu no 500 koni na tylnych kołach z V8 ciężką jak stodoła. No to jak depniesz mu w gaz, no to raczej straci przyczepność nawet na asfalcie, takim zwykłym suchym i na grzanych oponach. Raczej wątpię, że to bez zmieniania kołami wystartuje. Więc sobie wymyślili, że ten silnik elektryczny 160-konny na przedniej osi będzie dołączał przednią oś, żeby samochód mógł lepiej się odpychać od 0 do 100. Genialne w swojej pracocie. Przy tym nie zabijamy prawdziwej motoryzacji, bo tak naprawdę cały czas pracuje nam silnik V8 o mocy 500 koni i sobie tam pięknie burczy, a silnik elektryczny jest tylko, robi jako taki udawany 4x4 napędzik, żeby nas wyciągnąć, powiedzmy, delikatnie z tarapatów lub katapultować nas do setki 2,5 sekundy. Genialny w swojej prostocie, brawo Amerykanie, jednak naprawdę oni umieją w takie rzeczy. No.
Zanim powiedziałeś w ogóle, że jakby Jak będziesz katapultować, to przez chwilę myślałem, że żeby naprawdę kogoś katapultować, ale po chwili złapałem, o co chodzi, okej. Okay,
no, już... także bardzo mi się ta Korwet podoba. Znaczy, inaczej, jak na Korwet tej generacji, bo ogólnie uważam, że Korwet dla mnie silnikiem z tyłu, tym takim jakby od tej nowej generacji, to nie jest do końca Korwet, bo Korwet musi mieć długą machę, silnik z przodu, ale to wywód na inny odcinek. Niemniej jest to bardzo super samochód, oczywiście nie będzie go w Europie.
Oczywiście.
No wiadomo, ma kosztować około 105 dolarów i...
Przepraszam, ilu?
Chyba nie 105 tysięcy dolarów, właśnie. Przepraszam.
To jakby kosztował 105 dolarów, to by... Shut up,
tutaj robi się pewien problem. Tutaj no. Robi się pewien problem, bo zwykła Corvette wersji Stingray, czyli zwykła V8, kosztuje 64-500 tysięcy dolarów. Więc dopłata 40 tysięcy, to żeby mieć hybrydę, to trochę przegięcie, nie?
Dopłata 40 tysięcy, żeby mieć pełen moment obrotowy od ręki, a nie ten... Nie
a to głupie jest. No nie, jakby to było w cenie tego, to można by się zastanowić jeszcze, a tak to nie ma o czym mówić, nie opłaca już. Ale sama koncepcja jest zajebista.
Ale takich samochodów nie kupujesz po to, żeby one się opłacały, bądź poważne. Przecież to nie jest tatowóz, no, do wożenia dzieci do szkoły, no.
No dobrze, ja wiem, ale dopłata jest absurdalna i tyle.
No oczywiście, to słuchaj... Zauważyłeś, że ceny są głupie? No przed chwilą gadaliśmy o Korei, a teraz o Samsungu, a teraz wiesz.
No tak, ale generalnie no. Takie hybrydy jestem w stanie zaakceptować pod warunkiem, że to nie będzie się psuło w przyszłości. Wiadomo, to co do weryfikacji oczywiście. Jeszcze,
wszystko
więc,
się może psuć.
No, tylko że zgodnie z moją filozofią coś mechaniczne to szybciej naprawisz niż coś, co jest elektryczne. Nie?
Jasne, oczywiście, no. Ale wiesz, akurat... Dla jasności są też dobre hybrydy ogólnie.
Niemniej no. Podoba mi się w ogóle środek tego samochodu, bo jest tak fajnie zrzucony do kierowcy. Otacza kierowcę i nie mam wrażenia, że... Znaczy te tablety oczywiście są doklejone na siłę. Chodzi mi o tablet, który zrobi za zegary. I ten, ale ogólnie jest to o wiele lepsze niż to, co proponuje na przykład BMW w nowych swoich samochodach.
Mogę ci zadać pytanie z gatunku tego? Czemu kierownice nie są... W sensie, czy nie okrągła kierownica jest wygodniejsza niż kierownica okrągła? Zauważyłem, że w tego typu autach zawsze
chodzi,
są...
bo sportowe są spłaszczone.
No właśnie, a czemu? To jest wygodniejsze?
Znaczy, po kolanach tak nie obijasz, mam wrażenie. Po prostu okay. Dołem kierownicy, a poza tym raczej jakieś sportowo, to powinien układ kierowniczy być na tyle precyzyjny, że nie musisz tak kręcić, jak parkujesz, nie?
No właśnie, tak, no tak, bo
bardziej
do parkowania torowym. Super jest skręt, jak kierownica no. Sokowa, no tak. Raczej tutaj tą korwetą twoim celem nie będzie prostopadłe parkowanie pod blokiem i jak ładowanie Tesli.
No właśnie.
Okay. No dobra, spoko. Wszystko zrozumiałem. Okay.
No także takie coś mi się całkiem podoba, powiem ci szczerze. Co? No to jest na pewno lepsze niż ta cała elektryfikacja. Mówimy otwarcie, że używamy elektrycznego silnika po to, żeby auto szybciej przyspieszało i generalnie resztę mamy w nosie, bo dalej jeździ na V8. No, przepiękne.
Okej, okay, no to słuchaj, mamy jeszcze...
No jedno auto, które mnie podjarało.
Tak. I przenosimy się teraz bum, 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 bum w moje rejony, do Niemiec.
Do Bawarii.
Porozmawiamy BMW o aucie pokazało... tak zwanym będziesz miał wydatki. BMW.
Czyli bajeri się motorenwerkę. Model M3 CS. Czyli coupe okay. Sport tak zwany. Co ci mogę powiedzieć? Samo M3 jest przepiękne, a M3 w Touringu, czytaj kombi, to jest w ogóle samochód ostateczny dla mnie.
Jesus,
nie wiem, czy widziałeś.
Kombi, Boże, Damian, weź, no połączenie tatowozu z...
Z zapierdzielaczem, tak, to cudowne. Dokładnie. Cudowne, fantastyczne.
Czekam jeszcze na SUV-a, nie w SUV-a, tylko takie wany były, tak jak Citroen, takie obrzydliwe.
Że aha, po prostu... no. A to Focus zrobił, Ford Galaxy wersji ST na przykład.
Wpiszę Ford Galaxy, wiem co znaczy ST, więc już mi jeden... Ford Galaxy ST.
ST.
Naprawdę aż tutaj doszła motoryzacja? O nie, mój Boże, tak o czymś takim mówię właśnie.
Inaczej, wpisz sobie Opel Zafira OPC.
Opel Zafira OPC, okej, okay. Człowiek się przynajmniej czegoś nie... Shufflecast bawi, Shufflecast uczy. Opel Zafira OPC,
OPC,
tak?
I to jest taka stara Zafira jeszcze. Tak w tym niebieskim kolorze,
Boże.
Dokładnie.
Jeszcze ten niebieski kolor. Najbardziej mi się podoba jest takie ujęcie z Auto Zeitung. Mam tutaj, jak ona jest tak na zakręcie, tak widać, że z takiego, jak z folderu i w ogóle, i na tego, kurczę, widzę na torze wyścigowym. Nie, no Damian, proszę cię, to nie rób mi takich rzeczy. Ten Dodge, który ci wydaje mi się podobał, Power Wagon.
No fajny, no prekursor Rama.
No, piękny wóz. Ale dobra, wracając do BMW.
No, Pomijając fakt Bobra z przodu, czyli tego grilla, który został powiększony.
No właśnie, o co chodzi z tym grillem? Ja w ogóle nie rozumiem.
No bo BMW przeprojektowało sobie Bobra i część BMW ma Bobra, a część BMW jeszcze nie ma Bobra, a część ma... Nie wiem, nie ogarniam trochę tej stylistyki, mi się to nie podoba, ale powiem ci szczerze, że...
Ale to jest chyba ich cecha charakterystyczna, zauważyłem. BMW musi mieć dla mnie taki jakiś...
Tak, ale ten Bobber był taki to połowy mniejszy najmarniej, nie? A teraz jest taki na cały przód i to wygląda strasznie komicznie. Niemniej na żywo wygląda to lepiej niż na zdjęciach, wierz mi.
Piękny tył, no. Te wydechy to są prawdziwe.
No, czy to jest już. To, tak, to jest prawdziwe, karbonowe oczywiście.
Myślałem, że to atrapy jak w Titaniku, by nie
Nie,
wiem,
no to jest M3, stary MK to jest najbardziej wiesz, to hardkorowe wersje.
No dobra, to czemu ci się on podoba?
Ogólnie mam słabość do M-ek, bardzo. Począwszy od pierwszej E30 typu szeregu. Przez w zasadzie każdą, jeżeli chodzi o M3 i M2 też, bo są cudowne. Bardzo mi się te samochody podobają, bo to jest kwintesencja BMW w BMW. Dlaczego? Bo tak, po pierwsze mamy 6-cylindrowy silnik S58, czyli kultowa 6-cylindrowa rzędowa szóstka BMW, który zresztą jest bardzo, bardzo w porządku silnikiem cholernie podatnym na modyfikacje i naprawdę porządnym.
Dobra, ważne pytanie, czy da się to gazować?
Nie, raczej.
To jest taki silnik. Czy...
raczej
no, dobra,
nie.
Mów dalej, no.
No i generalnie dostarcza 550 koni, czyli więcej niż standardowy M3. M3 Competition oczywiście, 40 koni więcej. Zwiększy jej ciśnienie do 2,1 bara i nowy moment obrotowy wynosi 650 Nm i jest nowa mapa silnika. Ale o co chodzi? Jest kuracja odchudzająca w tym samochodzie, więc jeżeli mamy hardkorowy M3, potem mamy M3 Competition, to jeszcze M3 CS, gdzie jest nawalone jeszcze więcej karbonu, na przykład felgi, na przykład jakieś splittery i lusterka i inne dziwne rzeczy. I powiem ci szczerze, że to jest naprawdę takie hardkorowe M3 i to jest taki samochód, mi się wydaje, dla kierowcy. Po prostu. Tym bardziej, że możesz zupełnie wyłączyć sobie układ DSC.
I co to jest układ DSC?
To jest układ sterujący złożeniem mocy w tym BMW, jakie masz złożenie mocy na koła. I możesz zrobić z nią totalnie tylnonapędowego potwora. Czyli masz 650 koni na tylnej osi z ciężkim silnikiem z przodu. Czyli masz samochód bardzo nadsterowny, który ci wywala dupę na każdym zakręcie.
Aha, okej. Okay. Czyli taki, że mógłby grać już w szybkich i wściekłych.
No, spokojnie. Setkę robi w 3,4 sekundy. Do 200 jedzie w 11,1 sekundy. A maksymalna prędkość z pakietem opcjonalnym M-Driver wynosi 300 km na godzinę.
I na niemieckie autobany.
Tak. Bez jest sobie. To naprawdę, w ogóle przepiękny jest w tym zielonym kolorze takim, premierowym. I te felgi są po prostu absolutnie zjawiskowe.
No ładne są. Znaczy w ogóle nie, to ogóle... ładne auto, z wyjątkiem samego przodu, chociaż z przodu, z góry, jak jest to ujęcie,
tak, jest,
wygląda
jest
bardzo zadziornie, bo piękne.
Zauważ, jak
piękne
masz to ujęcie z przodu,
piękne ma lampy.
Te żółte takie, o Jezus Maria, że to jest taki smaczek, taki retro smaczek.
Ale
dla
co żółte? Przepraszam.
No, żółta barwa lamp.
A, tak, no tak, to jest
taki retro smaczek dla fanów, nie?
Tak, tylko że ten samochód jest mało retro.
Tak, ale generalnie uważam, że jest to świetne. Poza tym zauważ sobie, jak sobie porównasz obecny środek w nowych BMW-kach, a porównasz sobie środek w tym BMW, to po pierwsze nie usunięto pokrętła iDrive, czyli to jest takie pokrętełko obok tego lewarka skrzyni biegów automatycznej po prawej stronie, takie pokrętło do obsługi systemu. Masz przyciski klimatyzacji osobno na dole pod nawiewami, więc masz ten taki idealne połączenie nowoczesności z takim użytecznością, tak to nazwijmy. Tylko mnie boli niezmiennie ten tablet, który jest doklejony na pałę po prostu przed kierowcę, bo
tak,
to ja wygląda paskudnie.
A faktycznie, tak bardzo szeroki w ogóle.
Dokładnie. Niemniej bardzo mi się to podoba, naprawdę mam słabość do M-ek od BMW i ogólnie do 6-cylindrówek rzędowych od BMW-ki.
A to jest tak, to skrzynia jest tutaj automatyczna? Czy...
Jest automat. Mhm.
Mógłbym mieć automat. Byłoby mi, nie musiałbym żonglować tym cholernym sprzęgłem. Takie ten. No nie.
Także to... bardzo, bardzo mi się podoba i nawet zwykłym M3 mnie pogardził, niemniej mówię, no znając historię M3, czytając o historii motorsportowej BMW, naprawdę to jest bestia totalna i liczę. Ja wiem, że to będzie cholernie ciężki samochód do opanowania po wyłączeniu DSC i zrobienie z niego tył napędu i po wyłączeniu wszystkich kontroli trakcji i całej reszty.
No. Pytanie, czy to będzie możliwe, ale... No, ale
jest możliwe.
Znaczy, okej, okay, jasne. No. Natomiast ogólnie, muszę powiedzieć, no auto piękne.
No poza Bobrem, no ale to...
No tak,
to jest ta śliczna.
W ogóle podoba mi się ta, wiem, że to jest szczegół, ale podoba mi się ta tylna kanapa, bo jest tak bardzo, jakby to powiedzieć, wygląda na niewygodną, ta, mówiącą nie jeździ tutaj z tyłu, to nie jest miejsce do jeżdżenia.
No, piękne auto, może nie tak ciekawe jak Corvette E-Ray, ale...
Nie, jakbym miał wybierać między tymi dwoma, wziąłbym BMW, bez
apelacji. Znaczy ja też. Bo jest bardziej praktyczne i...
Nie, tam nieważne, bardziej mi się podoba. Tam to jest dla mnie, to jest jak porównać, nie wiem, z motocykli takiego ścigacza bardzo szybkiego do, wiesz, już takiego porządnego motoru. Nie, mhm. to jest dla mnie auto, no, jakby w sensie, jak już bym miał być. Ja lubię duże, mocne takie auta, szczególnie...
A w ogóle powiem ci coś.
No, mów.
Ode mnie mój znajomy kupił sobie Subaru WRX STI'a.
Co to jest? Subaru to mi się kojarzy zawsze z WRC, nie wiem czemu.
Tak, sedan, który wygląda tak, abyś wziął taką samochód przygotowany na rajdy WRC, wyniesiony na drogi. Mm-hmm. To jest oryginalny WRC
jeszcze raz
STI.
Powiedz mi, jak to wygląda? Jeszcze raz.
Subaru Impreza.
A no tak.
Wiadomo, sedan.
No.
WRX STI.
Okej, mam.
Z roku 2007 bodajże.
Faktycznie, wygląda jakby ktoś... Tak, przeniósł, 2000... ale wygląda, powiedzmy tak, jak auto z takich magazynów z lat późnych 90. albo z początku lat 90. wyjęte z WRC, a następnie przeniesione do takiego życia codziennego. Mhm.
Oczywiście ten nie pozostał seryjny ten samochód, bo tam mam porobiony wydech, inne pierdy i tak dalej, ale dzisiaj jak mi wysłał zdjęcie spalania tego samochodu, spałem z krzesła w robocie.
A w ogóle muszę cię zapytać, bo ja nie wiem, co to jest. No. Co to jest to na masce przedniej?
To jest lot powietrza.
Po co? W sensie czemu tu?
Żeby zasilić zimnym powietrzem silnik.
Aha, to jest okej, czyli to jest jakieś, bo... Okej, rozumiem, że jakby żeby było chłodniej, tak?
No tak, bo ten silnik to jest bokser, pamiętaj, więc tłoki się jakby boksują, tak najprościej mówiąc. Nie jest V-ka, no. Nie są w rzędzie.
Aha.
Tylko się tak boksują poziomo, przez to silnik jest może mieć niższy środek ciężkości. Mhm. Przez to ma taki charakterystyczny gardłowy dźwięk, taki jak to w Subaru. Ale przez to potrzebuje być mocno chłodzony też, bo te tłoki są wciśnięte w środku, nie?
A to jest fajne czy nie fajne? Takie silniki mają tendencję
silniki do... nie są bezawaryjne.
No właśnie chciałem powiedzieć, brzmi tak jakby się psuły.
Trzeba o nie... Nie to, że się psują, trzeba po prostu o nie bardzo dbać, tak? Nie możesz połować go na zimnym, musisz go schłodzić po jakiejś tam jeździe, musisz często wymieniać olej, dopilnowywać. Tam różne są aspekty tego silnika, aczkolwiek nie są to silniki, które ci przejeżdżą jak w Hondach, 400 tysięcy, pałowane, jeżdżą na gruz, nie?
No. Okej. Okay.
Wracając do tego, wysłał mi zdjęcie, gdzie ten samochód spalił 48 litrów na 100 wachy, no po prostu jakiś kopłem jest.
W dzisiejszych czasach?
Stary. Komputer pokazał mu 48 litrów na 100 kilometrów. No, pojechał się przejechać, że tak powiem.
A, pojechał się przejechać, okej. Okay. To tak zwane okoliczne, nieczynne lotnisko. Pojechał się przejechać.
No, także powiem ci, że mi trochę spadłem z krzesła, jak zobaczyłem ten wynik, nie?
Ty, a ile twoja pali?
Po mieście, jak jest zimno, to wchleję dychę teraz.
Okej. Okay. Całkiem sporo już.
Tak, dużo, bo...
No, a jeszcze ty masz benzynę.
Tak, mam benzynę bez drogi. Gazu i pali dychę. To jest 1.8 hondowski silnik, więc pewnie niektórzy nie będą zdziwieni. Jak się rozgrzeje i muskam delikatnie gaz, to spokojnie robię w mieście 8 litrów. A na trasie rekordowo zszedłem do 6,5. Jak w trybie dziadka.
Czyli 90 i prawy pas.
I szósty bieg.
I za tirem. I szósty bieg. Okej, okay, jasne. Spoko.
Dobra, to była
lećmy dalej, słuchaj.
Kąciku motoryzacyjnym.
W ogóle najlepszy patent, że myślałem, że przeczytałem Elon Musk i pomyślałem Tesla. I myślałem, że kolejny temat jest motoryzacyjny. Ale nie. Elon Musk dzielnie potrafi łączyć technologię z motoryzacją, więc powiem jeszcze tak, wizjoner. A propos wizjonerstwa, Elon Musk postanowił pokazać wała ostatecznie deweloperom aplikacji zewnętrznych i powiedział no i od tej pory musimy używać tego cholernego oficjalnego klienta Twittera. Już mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, ale już potem...
Oficjalnie już jest.
Już oficjalnie, tam oczywiście było, że to musi spełniać jakieś tam warunki. No na końcu chodzi o to, że nie można używać żadnych zewnętrznych i to jest kupa.
No i generalnie zostali odcięci tak bez żadnej zapowiedzi wcześniejszej, bez możliwości przygotowania się, tak po prostu z dnia na dzień, jakby ktoś ci podszedł i prąd wyłączył w chacie i sobie wyszedł. Tak mi się to zadziałało?
No tak, oczywiście, pamiętaj, właściciel, wolny rynek, nie? Właściciel może zrobić co chce, no ale to jednak jest dość hardkorowe, co by nie powiedzieć. Ja straciłem dostęp do swojego Flamingo, wiem, że użytkownicy iOS-a
to Tweetbota strasznie pobrali.
Tak, do Tweetbota, tam był płacz, łzy i... płacz łzy, a potem zszedł na dół i wsiadł do swojej Tesli. Natomiast ogólnie no, było cierpienie i w ogóle niestety no, dla mnie to jest, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, wpisuję to na listę nominacji do Fuck Upu Roku. Ja wiem, że oni mają prawo zrobić co chcą z tym. Elon Musk może robić co z Twitterem, co chce. Mogę sobie robić co chce z opinią na temat Elona Muska.
Wiesz, i najbardziej mnie rozwala cała komunikacja w tym aspekcie, bo przecież 12 stycznia nagle przestały działać te aplikacje Film Trzeci, tak?
Tak.
I nikt nie mógł powiadomić użytkowniku, dlaczego tak się dzieje. Po czym generalnie Twitter lakonicznie 17 stycznia wydał, czyli 5 dni po przestaniu, jak aplikacje Film Trzeci przestały działać, wydał komunikat o egzekwowaniu zasad i możliwym niedziałaniu niektórych aplikacji, czyli w sumie wszystkich. Także nikt z tego nic nie rozumiał i dopiero 2 dni później, jakby po tydzień po całym tym zamieszaniu, zaktualizował sobie wytyczne dla programistów, w których zawarł, że programiści nie mogą, jakby nowe zasady Twittera zabraniają tworzenia lub prób tworzenia aplikacji i usług zastępczych dla oficjalnej aplikacji Twittera i produktów Twittera.
Wiesz, i najlepszy patent jest taki, dobrze zwracasz na to uwagę, że jak się nad tym zastanowić, to przecież mogli powiedzieć 2 tygodnie wcześniej, słuchajcie, wyłączamy was.
Dokładnie.
Ja wiem, że niewiele by to dało tym twórcom.
Ale była jasna, chwilowa sytuacja. To tak. Jest takie zachowanie w ogóle, wiesz. Ja jestem panem tego Januszeksu i robię sobie, co mi się podoba. Mam Janusz... sami wywalone resztę.
Januszeks.com, zdecydowanie. No, to jest tak, no. Się zachowali. Wiesz, jakby Elon Musk jest taki bezczelny, to mógł przecież powiedzieć, ej, wiecie co, mamy was głęboko w dupie. Wyłączamy wam, nie możecie już podawać ten, my używamy go oficjalnej apki, mają użytkownicy korzystać z oficjalnej, bo tam są reklamy i wał. No chociażby powiedzieli, a tutaj nawet bez słowa.
Ale w ogóle ciągnąc wątek dalej, doczytałem na Reddicie akurat, był cały wątek pod tym.
Reddit super, ja używam alternatywnego
klienta. No tak, tak, można się doczytać ciekawych rzeczy. To na Reddicie ludzie pisali, że to jest przymiarka pod to, że właśnie wywalić więcej reklam, że ma być wywalony z osi czasu ten taki timeline, że będzie pod postem.
Co ważne, jest, można dalej po poście patrzeć. No, jest
tak, to trzeba sobie przestawić, że tak powiem, tak. Ale to do tego, żeby ci jak na Facebooku wywalało tylko 10 reklam, a 2 posty znajomych.
Nie, ja bym się nie zdziwił, jeśli Twitter wprowadziłby możliwość patrzenia chronologicznie jako płatną funkcję.
Też bym się nie zdziwił, ale wtedy bym olał Twittera i miał go w dupie, naprawdę, bo to już jest przegięcie. Tam.
Tak, bo
czym to jest zabicie medium w samym jej założeniu.
Tak, czym innym jest dla mnie wprowadzanie nowych funkcji, które są premium, a czym innym jest zabieranie użytkownikom do funkcji premium tego, czego mieli do tej pory.
To jest podstawowa funkcjonalność, nie?
No tak. Możliwość oglądania chronologicznego jest dla mnie kluczowa, bo mam powyżej uszu tego, żeby oglądać co, a może spodoba ci się to, co Zenek Martyniuk polubił, bo polubił to ktoś, a mam jeszcze, wiesz, w siódmym połączeniu mam kogoś z obserwowanych, tak?
No to jest no tak.
Totalnie absurdalne, więc wiesz. To Twitter się po prostu nie nadaje i jakby boli mnie coraz mocniej w ogóle jakby jego używanie, no ale cóż, jeszcze póki co. Mastodon wcale nie jest lepszy, bo to no, ja
nawet
wiem,
się że... nie logowałem, nie rejestrowałem.
Znaczy ja się rejestrowałem i wiesz, jest... On nie jest przyjazny dla użytkowników zwykłych. Nie jest, po prostu... Próbowałem zachować się jak typowy idiota i tak dalej. Nie masz centralnego punktu logowania. Próbujesz się zalogować w jednym... Bo to tak naprawdę działa na serwerach, które ludzie stawiają. I jakby... Nie ma niby centralnego punktu logowania i po prostu, wiesz, to nie jest tak, że wchodzisz na apkę i masz zapisz się, niby tak jest, wchodzisz na stronę główną Mastodona i masz zapisz się i później ma, ale nie dostajesz formularza logowania, tylko masz informację, jak klikniesz sobie zapisz się, to dostajesz informację, co musisz zrobić, żeby się zalogować, dosłownie tak to działa. Mhm. Bo chodzi o to, że musisz wybrać jakiś serwer najpierw i tak dalej, to nie jest...
Nie wiem, ja zlewam. Jakby Twitter, nie wiem, padnie łodzi na tyle nieużywalny, to ja może mam to gdzieś i tyle. Facebooka już porzuciłem. W zasadzie mam konto, ale nie używam w ogóle.
Znaczy ja na przykład najwięcej siedzę na Reddicie teraz. A no i głupio oglądam czasami TikToka. Tak, przyznam się, lubię sobie oglądać co tam jakieś głupoty na TikToku, chociaż czasami nawet fajne rzeczy, bo na przykład dowiedziałem się nauczyłem się kilku przepisów z TikToka, a tak to ostatnio Reddit jest dla mnie, w ogóle najlepszym, jakbym miał wybrać najlepszą społecznościówkę obecnie, to zdecydowanie Reddit. To uwielbiam. Po prostu mam swoje subreddity, które mnie obchodzą. Battle Stations to jest po prostu dla mnie totalny must-have, czyli oglądanie, jak sobie ludzie biurka z komputerami. O, jeszcze komputery stacjonarne, oglądanie ich sprawy mi taki fan, że po prostu no masakra. Ale dobra, no tyle. Chcesz coś dodać?
Nie.
Lecimy dalej. Kolejny temat technologiczny bierzemy na tapet.
I bardzo mnie to zaciekawił ten temat. Z prostej przyczyny, słuchaj. Dlatego, bo Wojciech Jabczyński, jak dobrze pamiętam, to jest rzecznik prasowy Orange, tak, tak, opublikował ciekawe bardzo dane za 2022 rok odnośnie preferencji klientów co do wybierania smartfonów w sieci Orange. I dlaczego to są bardzo ciekawe dane? Dlatego, że pokazują, że my na Twitterze, w tym naszym technologicznym świecie, wśród recenzentów i tej pracy kreatywnej i tak dalej, to jednak stanowimy...
Przerwie, kiedy ładujesz Teslę.
Tak. I łączysz się z HomeKitem, żeby zaktualizować Philips Hue.
Tak.
Dobra, koniec. I te dane pokazują, że jednak jesteśmy w mniejszości takich geeków, nerdów i tak dalej. Taka napieprzanka na Twitterze, co jest lepsze, to jest jednak mniejszość, bo słuchaj, top 5 najpopularniejszych smartfonów w Orange w 2022 roku. Proszę.
O, przepraszam. Ja wymienię 5 w ten.
No wymieniaj.
No dobra, od miejsca piątego, proszę państwa, Redmi Note 11.
Nawet nie wiem, jak wygląda.
Też nie. Na miejscu czwartym, prawdziwy hegemon Samsung Galaxy A53 5G.
Czyli telefon, który w dniu premiery kosztował 2100 zł, czyli jest najdroższy w tym zestawieniu.
Dalej, na miejscu trzecim, Realme C11. Okej. Okay. Na miejscu drugim, Redmi 9A.
I na miejscu
pierwszym, oczywiście król Samsung, król Galaxy A13. Czyli czekaj, to co ty masz?
To jest ten kasztan służbowy mój, no.
I teraz oczywiście warto powiedzieć to, że to wynika z tego dotowania przez operatorów tego typu tak zwanych, ja to na to nazywam cały czas zetafonami, czyli tak. Telefonami
no
za
może poza 53 5G, no, za 50, powiedzmy.
No dobra, telefony za stówkę, 200 tam, dobra promka i tak dalej. A zaśmiałem się, jak powiedziałeś, że my żyjemy sobie, wiesz, w tej technologicznej bańce, a wyobrażasz sobie taką sytuację na Twitterze, jak wojna między użytkownikami Redmi 9A a Samsunga A53. Mój lepszy, nie, ale twój to kaszani się tutaj, wiesz, nie, a ty masz brudne paznokcie.
To by było komiczne. Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że na drugim miejscu Redmi 9A to jest model z 2020 roku. I on w pewnym momencie na promocji był do kupienia za 350 zł około. A jego cena regularna to było coś koło 500 zł chyba.
No to nie jest jakaś wielka promocja.
No okej, okay, ale masz telefon za 500, który kosztował w pewnym momencie 350, to daje masz obniżkę 30%, nie?
No też racja, na tak dużej, na tak jakby to tak małej cenie, to tak duża promka to faktycznie...
I to nie zmienia faktu, że Polacy nie stoją jednak iPhone'ami i topowymi Galaxy Samsungami, a zwłaszcza nie Pixelami. Czy też Sony.
Pixelami na pewno nie jest to pewne.
Także widzisz, no to pokazuje jakby takie życie ludzi, którzy mają totalnie w poważaniu jakby nasze, wiesz, wojenki technologiczne i tak dalej, tylko no to jest tak, realny wybór ogółu, nie?
No ale popatrz, no ty się podniecasz motoryzacją, bo nie ma co ukrywać, że jest to twój konik, natomiast no wielu ludzi chce mieć auto po to, żeby nim jeździć i...
Tak, co za dupę jedzie, za dobę, koniec.
Tak, w niedzielę do kościoła i tyle. I wiesz, w przypadku telefonów znam, no wiesz, nie wiem, mojego ojca, trochę, wiesz, faktycznie ludzi trochę młodszych, ja sam jestem stary, ale ludzi takich, powiedzmy, zresztą w moim wieku znam też ludzi, którzy mają wywalone na to. Bo w ogóle, widzisz, moja jedna z najbliższych przyjaciółek używa do swojej pracy, ona pracuje w internecie, w ogóle najlepszy patent, sprzedaje rzeczy na Etsy i dużo na tym zarabia. I najlepszy patent, że ona używa na co dzień dwóch smartfonów, ale jakichś totalnych, wiesz, jakichś, wiesz, właśnie coś tego typu, tak? Kupuje byle, by były najtańsze i działały. Jakiegoś tableta jeszcze używa, bo też do pracy potrzebuje. One są, dlaczego tak dużo urządzeń? Bo one równo dzieli. Jedno służy tylko i wyłącznie do pracy na przykład, co, rozumiesz? Jakby jeden odkłada, drugi bierze w ręce. A dodatkowo uważaj, używa Chromebooka.
Ciekawe.
Bo po prostu jest dla niej tani i zawsze działa, jest w internecie i to jej wystarczy, bo ona i tak pracuje na Etsy, czyli musi się logować. Etsy to taki wielki sklep
tak,
z handmade'em. No okej. Okay. Więc generalnie jakby to mi też pokazuje, no a nasz kolega Jędrzej.
No właśnie, który też, był wiesz, w odcinku u nas.
A 53, tak? Podaj
nie,
się ma?
On nie ma 53, on Galaxy M21 chyba w ogóle.
M21, więc wiesz, telefon, którego... I on go uwielbia i kupił go swojej dziewczynie, czy tam dogadali się.
Tak, to jest M21.
No, więc wiesz, więc jakby... Więc...
Z ogromną baterią, bo chciał, żeby telefon długo trzymał na baterii. To był jego wymóg.
No i wiesz, i po prostu... I jakby... Ja wiem, że jeszcze czytam to jak się siedzę na tym Twitterze i czytam tą podniecającą się bańkę. Mam wrażenie, że największa bańka na polskim Twitterze dotyczy pikseli. Sam jestem w tym piksel, tak?
Tak.
Więc jakby też dla jasności. Nie ma co ukrywać. Ja w cudzysłowie jadę po sobie I no i oczywiście SADU. No to bezapelacyjne.
No jeszcze są odklejające od Samsunga.
No, ale odklejających od Samsunga jest mało, bo Samsung jest passé. Więc wiesz, więc jakby...
No chociaż brudne uważam, paznokcie i te
chociaż, sprawy. O, dokładnie, brudne paznokcie. Ale chociaż uważam, powiem ci szczerze, że Samsung powolutku zaczyna piąć się mentalnie w górę. Zresztą pomijając fakt, że oni może nie czyli chyba cały czas są liderem sprzedaży światowej
tak,
telefonów.
Tak, tak, oczywiście.
Bo to jest, wiesz, kwestia masy, tak? Ilości. Chociaż na pewno nie są to te światowo najpopularniejsze modele telefonów, to nie ma co ukrywać.
iPhone rządzi, tak.
Natomiast też wynika to z tego, że zobacz, ile telefonów Samsung wydaje, tak? No w sensie masz w czym wybierać. Czy wybierzesz średnio wyższą półkę, czy oczywiście premium.
Czy
Zetafona. Super premium. Dokładnie. Ale ja szanuję, że Samsung ma swojego Zetafona i one nie są takie złe.
No sam na używam. Przykład,
no właśnie, sam używasz i masz na nim emulatora i daje radę, tak?
No tak, no ciągnie GTA San Andreas, full opcja, ale ja nie mówię, no ten telefon na 13 lat, to uważam, to nie jest zły telefon. Jeszcze no mówiąc na Amazonie za 500 stówek, stary.
Damian, a właśnie, tu mam pytanie, no. Bo jakby to nie, póki jest kuj żelazo, póki gorące. Masz iPhone'a, masz też tego Samsunga Kasztana. Zakładamy oczywiście, że będziesz miał dalej tam iPhone'a, czy zmienić może w przyszłości, nie da coś ten. Ale jakby ktoś ci teraz tego iPhone'a zabrał, w cudzysłowie, no nie mówię, że ktoś ci ukradnie, ale no nie masz teraz tego iPhone'a, zostajesz tylko z tym Samsungiem. No
iPhone się dałbyś poprzyma, dwa tygodnie potrzebuje.
No, dokładnie tak. Czy dałbyś radę ciągnąć po prostu na tym Samsungu po prostu jako, no nie wiem, włożyć
jako
tam
drugą, zapas.
Jako zapas Well, przełożyć tam kartę SIM głównego, rezerwową, wiesz, na dwa tygodnie, bo nie pamiętam, tam jest dual SIM na pewno,
tak.
To w takich telefonach jest zawsze dual SIM, czyli masz miejsce jeszcze na jedną kartę. No to wkładasz, dałbyś radę sobie jechać dwa tygodnie na tym telefonie?
Tak.
No, jakby...
Znaczy, chcesz... byłyby rzeczy, które by wpieniały, ale tak, jako no. Taki, jakby, no, wiadomo, aparat nie dojeżdża. Płynność działania.
Powiedział człowiek, który zawsze mówi, a nie mnie tam aparat nie pochodzi w ogóle. No, no.
Znaczy, a nie tak, jako zastępstwo na dwa tygodnie do takiego używania, wiadomo, nie robimy tyle zdjęć, tak? Nie otwierałbym tylu kart w przeglądarce, czy nie otwierałbym tylu aplikacji naraz, bo to by było w ogóle nierealne, ale tak, mógłbym go używać jako daily, jako zastępstwo przez jakieś tam powiedzmy 2-3 tygodnie.
Okej. Okay. A swoją drogą go ci powiem, Boże, jaki ten tył w nowych Samsungach jest piękny, jak on mi się podoba, ale dobra, to jeszcze będzie dużo.
W środę
nosi mnie. Powiem, mam gówno burzę w głowie. No dobrze, słuchaj, no powiem ci, a wracając do tych, aż sobie tak, Redmi 9a sobie włączyłem.
No.
On w Niemieczkach stoi, powiem ci, no widzę go w Saturnie za 100 euro, czyli 470 zł obecnie. Więc czy to tanio, czy to drogo? A ile kosztuje w Media Expert codziennie niskie ceny? 469 zł, 52 groszy, czyli podobnie. To okej, okay, no to jest, bym powiedział...
Zetafon.
Znaczy to tak, Zetafon, no. Ale wiesz, co jest fajne? Jaki on ma wielki ekran. W sensie, jaką... Dalej nie ma lotnisk. Pasów startowych.
No to fakt.
Wiesz, o co mi chodzi. Że jakby on ma pas startowy... Te wielkości, no nie wiem, tego w Pixel Watchu. Tylko tu jest duży telefon. Więc spoko, czekaj, jeszcze jakie tam były telefony, muszę sobie przełączyć. Gdzie to było? Tutaj. Mów mi, jakie tam jeszcze telefony były, bo ja szukam artykułu.
Aha, w tym sensie. Tak, bo zamknąłem, tak, bo myślałem,
dobra, to
że...
Realme C11.
Tak, już mam. Realme C11 i Redmi Note 11.
Czekaj, ja sobie tylko wpiszę. Realme C11. Szczerze mówiąc, wygląda tak samo jak tamten pierwszy.
Nie jestem zdziwiony.
Tylko ten kosztuje 109 euro. A, no i ma taką wyspę aparatów jak podróba z iOS-a. Okej, okay. W sensie z iPhone'a. Dobra, i co tam mieliśmy jeszcze? Samsunga, tak? Redmi Note 11. No okej, okay, no. Te wszystkie telefony mnie nie dziwią totalnie. Chociaż trochę się dziwię, nie ma żadnej Motorola. Myślałem, że jakaś tania będzie. Ale okej. Okay. O, Redmi Note 11, droga rzecz, słuchaj, 198 euro. Ja już szanuję. Dobrze, słuchaj, lecimy dalej?
To lecimy dalej.
Nowości
nie
od
wiem,
Apple.
Czy wiesz, że tak, to ciche nowości od Apple bym to nazwał, bo nie było żadnej hucznej imprezy z tego powodu i nie było amazingowania na scenie.
Przepraszam.
No, słucham.
Łukasz Kotkowski pisze dla Chipa?
Tak, odszedł od grudnia chyba zaczął pisać dla Chipa, bo olał Spiderswap tak jak Dawid Kosiński i Marcin Połowianiu.
Okej.
Okay, czyli trzech najlepszych, przepraszam, trzech. W sensie Dawid Kosiński na YouTubie sobie działał w Spiderswap przecież. A Kotkowski z Połowieniukiem pisali artykuły i moim zdaniem najlepsze artykuły na Spidersweb'ie i wchodziłem tam tylko dla ich
no
artykułów.
No tak, Kotkowski w sumie pisał najlepsze,
i Połowieniuk też.
Bo on też nie był tak...
On używa Apple, ale nie jest zwalony na punkcie Apple. No tak. On podchodzi bardzo zdroworozsądkowo. I on teraz jest naczelnym w Chipie, a Marcin Połowianiuk już nic nie pisze, tylko założy sobie z Dawidem Kosińskim, który prowadził kanał na YouTubie Spiderswebu, założyli sobie swój kanał i tam jakąś swoją firmę. I co ciekawe, jak będzie sobie na z YouTube'a Spiderswebu, to zobaczysz, jak im poleciały wyświetlenia i wszystko, co piękne jest.
Okej. Okay. No wiesz, ja w ogóle, przyznam, że rozmawialiśmy o tym, ja w ogóle technologii czy kanałów polskich, to tak z wyjątkiem kilku niszowych, no i Mobzilli cały
znaczy,
czas.
Znaczy ja mam kilku po prostu twórców polskich, których bardzo cennie lubię czytać. Właśnie między innymi Łukasza Kotkowskiego, do tego jest Miron Nursi z Komórkomanii, to taka moja top dwa moje. No ale wracając do tematu. Była cicha premiera Apple, bo jakby zaktualizował po prostu Apple swoje komputery na stronie i oczywiście ceny, hehe.
Też zaktualizował.
No oczywiście.
Tanie już było.
No wiadomo. I generalnie jest procesor M2 Pro i M2 Max. Co się zmieniło to trochę dalej? Generalnie w tych komputerach, w MacBookach z Pro M1 i Pro M2 i Pro M2 Max, Apple dał po pierwsze lepszy Wi-Fi, bo jest standard Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3 i złącze HDMI w końcu obsługuje standard 2.1.
Czyli tak jak w naszych Philipsach.
Tak, do tej pory tego nie było, czaisz?
No... Czaję, bo nie dziwi mnie to. Oni często ukrywają takie niedbalstwa wewnątrz takich funkcji, o których się nie mówi, typu
do których się
nie wiem, USB 2.0, tak? Gdzieś przemycone. W ogóle.
No w lightningu, u mnie w iPhone 13 Pro.
No właśnie, USB 2.0. Se przesyłaj po kablu przez 4000 lat.
No właśnie o tym mówię. Generalnie czy ten M2 Pro obsługuje maksymalnie dwa ekrany zewnętrzne, M2 Max obsługuje 4 ekrany. Oczywiście Apple nie powiedziało, czy przy tym uległa poprawie szybkość przesłania plików przez złącze kart SD, bo to strasznie kulało, Apple było bardzo wolne, ale podejrzewam, że jak o tym nie wspomnieli, to nie uległo poprawie, jak to u nich bywa. No i generalnie, co się zmieniło względem poprzedników? Po pierwsze M2 Pro, czyli ten powiedzmy słabszy, w ogóle to nazewnictwo, nie? M2, M2 Pro, M2 Max, to chore. Ale wracając do tematu, M2 Pro oferuje 10 lub 12 rdzeni CPU i 16 lub 19 rdzeni GPU, czyli według Apple to jest 30% wyższa wydajność graficzna niż M1 Pro. Przepustowość pamięci dodaje 200 GB na sekundę i ten chip, układ, ten taki dodatkowy, ten Neural Engine, coś takiego, jest 40% szybszy niż w poprzedniku. Czyli oczywiście mamy suche procenty, cyferki i tak dalej, wiadomo. No i M2 Max oczywiście to jest ten najbardziej topowy procesor, tutaj jest 12 rdzeniowe CPU lub uwaga 30 lub 38 rdzeniowe GPU. To uważam, że w pracy kreatywnej typu rendering filmów może mieć znaczenie, bo to naprawdę może skrócić bardzo mocno renderowanie samych filmów i tworzenie, tak mi się wydaje. A maksymalna ilość zunifikowanej pamięci to 96 giga.
Okej. Okay.
No, także moim zdaniem to jest sporo. To w zasadzie powiem ci tyle. To jest z tych liftingów, czyli w zasadzie mam tylko podmiankę procesorów i nic więcej. Plus oczywiście aktualizacja cen. Oczywiście Apple twierdzi, że dalej bateria jest świetna i Apple powiedzi, że nawet 22 godziny. Co uważam, że to jest trochę naciągane, ale to jak z tym, wiesz, zasięgiem elektryków, nie? Tak musiałem. Ale poza tym oczywiście mamy update do Maca Mini, który dostał nowy procesor
M2 właśnie to
zwykły.
Moim zdaniem jest dla mnie dość ciekawsze, w sensie, ale
tak, okay. Bo to jest Mac, który kosztuje w podstawie 3600. Co prawda za 256 dysku, 8 giga RAMu
no,
w
tak.
2023 roku, co brzmi absurdalnie, śmiesznie.
Pamiętaj, że mówimy o sprzęcie, który jest stacjonarnym sprzętem.
Tak, którego nie możesz chyba za bardzo rozbudować, ale to nie jest.
Moje 64 GB zaczęły się z tego śmiać.
No ja mam 16 w laptopie, ale też się śmieją.
Ja w moim ThinkPadzie tutaj starym mam 16.
I moje 2 giga dysku też się śmieją SSD.
Ty, w telefonie też mam więcej. Bo mam 12 i to w obu.
No dobra, ale jak chcesz mieć już na przykład dysk, w tym mówię o Mac Mini, nie? Jak chcesz mieć dysk 512, a nie 256, to musisz dopłacić wiesz ile?
No dajesz.
1200 zł.
Znaczy, powiedzmy to głośno. Powiem tak. Wizualnie ładne sprzęty, jak to ten. Widziałem fajne porównanie, że tam stały. Dave2D robił u siebie na filmie te Maci Mini, jak stoją. Znaczy, to u niego było tak. Stały na sobie. I to wygląda ładnie. W ogóle ten najnowszy Mac Mini ma troszeczkę inne wymiary. I to jest dość śmieszne, bo jakby ktoś jakby. Johnny Ive się przewraca. No, w grobie się nie przewraca, bo żyje, ale jakby o co chodzi. Natomiast ogólnie, wizualnie ładne.
No, zawsze były ładne, nie?
Ładne były, ładne są. Ale 3500, no okej, okay, no mogę ci, raczej powiem brutalnie, znajdę stacjonarkę tańszą. No. Równie dobrą. Z większym dyskiem.
No niektórzy próbowali udowadniać, że nie znajdziesz.
Dzisiaj Kolesław wrzucił film komputer za 400, na którym idzie cyberpunk stary.
No chodzi o streaming.
Nie, pewnie. Nie, normalnie. Stary, to zobacz sobie ten film. W ogóle koleś złożył komputer stacjonarny za 400 zł.
No.
W którym pójdzie ci cyberpunk na przyzwoitych ustawieniach.
No to ja zaraz tam odpalam po naszym nagraniu.
No zobacz.
A
sobie.
W ogóle wiesz, ile kosztuje wymaksowana wersja MacBooka z chipem M2 Max 16-calowego?
Na pewno dużo, to jego jestem pewien. Ile?
37 800.
No słuchaj, na pewno znajdą się tacy, to powiedzą, że no, komputer jest dla profesjonalistów, zarobi na siebie, zwróci się, wrzuci się w koszta, w fakturę, a inni podnieceni wezmą na raty 0%.
No dokładnie, tak czy inaczej jest, są lepsze procesory, ale na pewno jest drożej. No spoko, spoko, że jest update w końcu, tak? Także okej. Okay. Jest fajnie, ale jest dużo drożej i tyle. No, podejrzewam, że ci co mają M1, nie widzę sensu, żeby mieli M2.
A teraz pomyśl, jakby dodać tam prawdziwe GPU jeszcze od NVIDII. To dopiero by, ale wiele taki laptop by kosztował, bo wiesz,
stówkę?
Koszty teraz, no, dwa razy tyle. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, wracając do, raczej ogólnie co do Maca Mini, wracając do niego.
Czekaj, nie mogłoby być tam GPU NVIDII, bo ma wiatraki, wtedy by był słyszalny szum wiatraków i ludzie by dostali, no, ogłuchliby, wiesz, rozumiesz, nie? Bo to tak szumi, że no. Dobra, poświadkowałem.
Powiem ci tak, co dla mnie jest ważne, to tak sobie czytam cały czas tą specyfikację i widzę, że on też ma, że Mac Mini ma też dwa porty USB-A, okej, okay, port HDMI, okej, okay. Fajnie, że ma gigabit Ethernet, tak. Dalej.
I gniazdo słuchawkowe.
Swoją drogą, powiem ci szczerze, teraz sobie pomyślałem o tym, bo siedzę ostatnio troszkę w aspektach sieciowych. No. Wersja za 7,5 klocka ma gigabit Ethernet, tak? Czyli ma maksymalnie gigabit, kiedy ja mam u siebie w stacjonarce 2,5 gigabita, już złączę. Rozumiesz, o co mi chodzi? Nie włożysz tam też karty, która pozwoli ci wrzucić 10-gigabitowy internet. Taki możesz mieć. To powiedział, że nie, w dzisiejszych czasach już jest to możliwe. Spokojnie 2-gigabitowy internet ogółem i tak dalej, co nie? Trochę smutno, że za 7,5 klocka nie dostaniesz nawet szybszego złącza ethernetowego, ale okej. Natomiast co do samych komputerów, powiem ci tak. No ja mam iMac'a. Wyłączony, bo nie wiem, co z nim robić. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, to jakby... Co ja z tym szrotem mam zrobić przy okazji, powiedzcie mi, bo nie wiem, co z iMaciem się robi. Ale już tak całkiem serio, no bo serio, w sumie serio mam iMaca, ale wracając, to jest fajny komputer jak na start, na pewno. No ten Mac Mini jeszcze, znaczy ja w ogóle nie widzę sensu kupowania go w tej wersji rozszerzonej, bo on jest zbyt,
no dopłata jest absurdalna, jakby to powiedzieć,
posklejany. To znaczy, dla mnie tego typu komputer musi mieć możliwość rozbudowy. No musi mieć po prostu. Ja w swoim kompie, jak kupowałem płytę główną, to zdecydowałem na taką, która wspiera do 128 GB RAM-u. Mam 64, ale mam możliwość rozbudowy. Mam dwa wolne sloty, rozumiesz jakby o co chodzi. Jest ta możliwość. Mogę sobie dołączyć jeszcze 3 dyski. Uważam, że na poziomie takich stacjonarek, no sorry, nie. Po prostu. Natomiast natomiast ogólnie jako taki bardzo bazowy do komputera, tylko musisz tak monitor kupić. No nie, to fajne urządzenie, ale dalej jakby... No dobra, jako starter, jako ładny all-in-one, no to luz. Może. Nie wiem. Ale ja jakby jako Windowsiarz, no to nie jest coś, co by mnie wywoływało we mnie. Wizualnie są ładne. To muszę przyznać. No okej. Okay. Słuchaj, to co? Możemy iść dalej?
Możemy iść dalej.
Czy chcesz coś jeszcze dodać w tej...
Nie, myślę, że to wszystko, no.
Dobra, panie, ciche nowości Apple. To lećmy
co
dalej.
Coś zakupić znowu.
Nie, ja jeszcze chcę, wrzucę na świeży temat, bo zapomniałem i bardzo mi zależy, żeby porozmawiać, więc już go dopiszę, zaraz go, żebyś mógł sobie ten, zaraz rozbuduję go, ten temat. O, proszę bardzo, tu możesz tam dodać ten... Słyszałeś pewnie, że rząd chce kupić darmowe laptopy dla...
Tak, z 2,5 kafy.
I ja chcę ci tylko powiedzieć, jaką speckę ma mieć te laptopy. To jest bardzo ciekawy temat, moim zdaniem. Na pewno kupią go od jakiegoś handlarza laptopów, który powiązany jest z partią rządzącą. Tak, to pewne.
Dobra, ale dobra, no słucham, za 2,5 tysiąca, ale słuchaj, co możesz mieć, nie spodziewam się tak.
No więc tak, oni w ogóle sobie wymyślili jakiś benchmark, to się nazywa Crossmark, którego nikt nie używa i nikt nie zna i musi tam spełnić komputer 1100 punktów. Ale teraz uważaj.
A czemu benchmark?
No bo chodzi o to, że komputer musi mieć jakąś specyfikację, to znaczy musi być na X szybki, tak? Więc wybrali sobie benchmark, który musi komputer móc spełnić. I teraz uważaj.
No.
Laptop powinien mieć, to ma oczywiście laptop, musi mieć minimum 8 giga RAM-u z możliwością rozbudowy do 16 GB.
Okej, okay, to jest zasadne.
Tak, też tak uważam, że w dzisiejszych czasach 8 giga minimalna to wartość minimum. To jest minimum. Mhm. Oczywiście dysk o nośnik SSD.
Okej. Okay. Tak.
Zastanawiam się, czy ten Mac Mini by pasował, czy on nie jest laptopem.
Zdrowi.
O pojemności 250, nie pasuje ocena. 250, nie mniejszej niż 256 GB.
Ale 256, biorąc pod uwagę pliki szkolne i to, jak Windows potrafi się rozrastać, a i też kilka kopii CS-a i Minecrafta na komputerze u dzieciaków, no to trochę mało.
A czy rozmawialiśmy o tym, że przed odcinkiem, że robiłem teraz czyszczenie ThinkPada. Mhm. W ogóle myślałem, że go sprzedać, ale jednak zostaje ze mną. Będzie fajnym komputerem do testów i tak dalej. Natomiast ja po wyczyszczeniu i postawieniu Windowsa na świeżo, Windowsa 10 Pro, z dysku, który ma 512, czyli to jest 460 GB, zostało mi wolne 410.
Serio?
Nie jest tak źle.
No dobra, no, dużo. Okay, no dobra. Powiedzmy, że...
Nie jest źle, naprawdę. Dalej, jeżeli chodzi o... GPU, no to tutaj muszę uczciwie powiedzieć,
Integra. Że poszli,
no pewnie tak, musi obsługiwać Full HD.
No to Integra zwykle.
No to będzie Integra, no. Jakiś Intel na pokładzie wewnętrzny. Ponieważ właśnie ten, zapomniałem ci powiedzieć, ten benchmark lepiej radzi sobie z procesorami Intela. I to jest niestety pierwszy element pod tezę. Wiesz, o co mi chodzi. Czyli mamy de facto sytuację, w której mamy raczej pewne, że laptopy będą miały Intela na pokładzie. Jasność 220 nitów, klawiatura QWERTY, waga nieprzekraczająca 2,5 kg. No nie, dla dzieciaka 2,5 kg taki kloc, nawet oczywiście, dzisiaj laptopa ciężko znaleźć o takiej wadze czy coś tego typu, ale mimo wszystko uważam to za trochę dużo. Musi mieć dwa porty USB, w tym jeden USB 3.0, wyjście HDMI, gniazdo słuchawkowe. Gniazdo słuchawkowe, proszę pana. Natomiast ciekawe, najbardziej mnie rozwala kwestia software'u, ponieważ musi otwierać Microsoft Office lub LibreOffice. Teoretycznie Microsoft Office może być pod Maciem. No ale nie znajdziesz Maca w tej cenie, to jest w ogóle odrzucamy. Zostaje jeszcze pytanie o Chromebooki, które są bardzo popularnymi komputerami do edukacji w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Ale one nie otworzą natywnie jako oprogramowanie. Mogą otworzyć webową wersję, ale nie otwierają natywnie jakby LibreOffice, OpenOffice lub Microsoft Office. To oznacza, że de facto na 100% będzie to laptop z Windowsem.
Tak, Intelem.
Intelem na pokładzie, na pewno nie AMD. 8 giga RAM-u, bo podejrzewam tyle. 256 dysk, może 512 uda się w tym zmieścić SSD-ka.
I co, 15 cali?
I mam nadzieję, że nie... A, tam jest wymóg, że musi być minimum 13 cali.
Ale to moim zdaniem powinno być, jeżeli ma być laptop dla uczniów, to uważam, że 13 cali to być max.
Ja uważam, jednak uważam, że 14 i 15 też są ok, bo w domu jakby może się bardziej... Większy ekran pozwala ci na przykład, jak szukasz informacji... Jak traktujesz go jako bardziej stacjonarny, przecież chyba nie myślisz, że chodzi o to, Damian, żeby oni chodzili na lekcje z tymi laptopami. Chodzi o takie laptopy do domu, zakładam, wiesz o co chodzi. I ja tam nie chcę wchodzić w tematy polityczne, czy to ma sens, czy tam w ogóle rozdawanie, takie rozdawnictwo czwartoklasistom ma sens. Chcę tylko porozmawiać o tej specyfikacji, którą uważam, że jest tak mocno pod tezę, a jednocześnie pokazuje, że... Powiem brutalnie, Windows, w sensie Windows rządzi, wiesz o co mi chodzi.
Tak, tak, jakby, wiem. No.
Że jakby tutaj możemy sobie, to jest też do tego twojego tematu z bańką związka, wiesz, telefony w Orange, tak? A jak porozmawiamy z prawdziwymi ludźmi w prawdziwej rzeczywistości, to mamy sytuację taką, że szczególnie w przypadku, nie wiem, tam biednych rodzin i tak dalej, no to jaki MacBook w ogóle, o czym my mówimy?
No tak.
Więc wiesz. Ja chciałem tylko tak wrzucić właśnie taką ciekawostkę, jak ta specyfikacja ma wyglądać. Ja mówię, nie chcę wchodzić w żadne tam tematy związane z tym, czy to ma sens, czy nie ma. Ja w ogóle uważam, że ta specyfikacja nie jest taka straszna. W sensie, że ważne jest to, że będzie to 8 giga RAM-u minimum i że będzie ten, że jest dysk SSD. Bo to już oznacza, że komputer nie będzie aż tak mulił. Mhm. Reszta to już jest, wiesz, didaskalia. No i to tak chciałem tylko wrzucić. I chyba przechodzimy tak to do ostatniego wątku na dziś.
Ewidentnie.
Tak, a ostatni... dziękuję za poprawienie tutaj, ładne tematu.
Bardzo proszę.
I teraz porozmawiamy chwilę o... Pam, 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 Philips Hue. Ponieważ wszedłem w ten magiczny świat.
Czy dałeś kupę
tak
kasy?
Lubię. Wydałem kupę kasy, ale fakt, miałem fajną promkę w sklepie Ting, który bardzo lubię. To jest w ogóle jeden z najfajniejszych niemieckich sklepów. Oni mają tylko smart przedmioty, jak sobie zobaczyć na Ting.
Okej, bo myślałem, że to jest takie coś jak MediaMarkt, nie?
Nie, oni właściwie tylko mają smarty. Mhm. Oni mają wszystko od Google'a, mają rzeczy pod HomeKit i mają w bardzo dobrych cenach. Ja w ogóle nie wiem, skąd oni mają tak dobre ceny, ale zawsze mają dobre ceny. Nawet chłopacy z Twittera, kilka osób ściągało sobie do Polski rzeczy z Tinka. Bo wiesz, jakieś promki, jakieś głośniki w absurdalnych cenach i tak dalej. A to jest w ogóle bardzo pewny, bardzo dobry sklep. W sensie to nie jest jakaś tam firma krzak, tylko mają świetną obsługę. Co z Berlina w ogóle. I zamówiłem sobie u nich Hue, bo u nich też jest cały ekosystem do zamówienia. I akurat mieli fajną promkę i dostałem jeszcze dla siebie indywidualny kod do wykorzystania. No to mówię, dobra, no to podejdę w końcu. I był zestaw startowy z tymi żarówkami. Mój Boże, ja zawsze zapominam, ich to jest standard. Te takie jakby takie reflektorki małe, co się do pod sufitówek zakłada. Nie pamiętam, jak on się C6? Nie pamiętam, jak się nazywa ten standard żarówek. Aż muszę sprawdzić, bo mi to chodzić. Żarówka, standard. To jest H7? Nie, GU10. C6. Tak, GU10. No i był zestaw z GU10, do tego mostek. W standardzie tym Zigbee i tak dalej.
No tak.
Dim Schalta, czyli taki ściemniacz nowy, no i dwie żarówki. Nie, trzy żarówki. I za to zabuliłem, powiem ci tak, mogłem kupić sześć żarówek podłączonych indywidualnie, każdy po Wi-Fi tego samego sklepu z innej firmy. Trzy razy taniej?
Trzy razy taniej. A to firma jakaś taka, nie wiem, krzak?
Nie, Smartlands, normalna, fajna firma. Okay. Po prostu Hue jest tak drogie. Zaraz do tego przejdę.
Wow.
Ale kupiłem Hue, bo mówię, bo kod, bo to, bo sprawdzę, bo zobaczę, bo tak się wszyscy podniecają tym Hue. Sorry dla tych, którzy słuchają i właśnie wam tak Hue pasuje. Ja to rozumiem. Sam w domu mam, samych żarówek mam ze 20, różnych urządzeń tego typu. Smart urządzeń mam już w domu ze 40, chociaż przyznam szczerze, nie mam kibla jeszcze, jak niektórzy no smart. Tak. Natomiast...
I wtedy, jakbyś miał smart kibel, to byś wysłał wiadomość z Tesli, żeby ci przygotował Teskę, bo nadciągasz.
Bo nadciągam. Jesus. Najlepsze mi się podoba ten, że smart kibel z profilami użytkowników. Dobierasz gęstość i tak dalej. Jesus.
Temperaturę, podświetlenie.
Przepraszam, najlepsze jest aktualizacja klopa, że musisz zrobić. Nie możesz się wysrać, bo musisz zrobić update. Dobra, wracając do żarówek, słuchaj. Podłączyłem Hue. W ogóle mam w domu już bramkę Zigbee od Lidla. Mam sporo urządzeń w ogóle od Lidla, chyba z 10. Nie sprawdzałem jeszcze, czy da się je crossować. Na przykład, czy da się żarówek Hue pod Lidla podpiąć i na przykład mostkiem od Hue, czy się da podpiąć rzeczy z Lidla. Ale będę testował smart button, tylko muszę kupić do niego Lidlowy smart button, chcę podpiąć pod Philips Hue. Mostek. I ogólnie rzecz ujmując, muszę przyznać, że konfiguracja jest dość prosta i szybka. Faktycznie zadziałało to bezproblemowo. Ściągasz aplikację Philips Hue i tam podpinasz i wiesz. No to i to działa. Natomiast wiele osób pisze, że światło jest bardziej świetliste, kolory są bardziej kolorowe, szybkość działania jest szybsza w działaniu. Moim zdaniem tak nie jest. W sensie na przykład Lidl działa równie sprawnie. Okej, Lidl w ciągu tam 2-3 lat użycia, 2 czy 3 razy mi się coś wysypało. Tu jeszcze się nic nie wysypało. Natomiast też uważam, że to nie jest tak różowo, bo na przykład próbując w tym ten inteligentny ściemniacz, próbowałem sobie rozdzielić, tak, bo on ma na górze jakby przycisk włącz-wyłącz i na dole ma taki przycisk Hue, który pozwala na to, żebyś, nie wiem, włączał jakieś tryby typu inne oświetlenie, typu przyciska się, na przykład robi czerwone światło, niebieskie światło, coś jak wciskanie na pilocie Ambilight na telewizorze Philipsa, że on, wiesz, jak przełączasz, to przełącza między trybami, niebieskie, zielone i tak dalej. A chciałem ustawić tak, że dwie żarówki są podpięte pod górny jakby przycisk włącz-wyłącz, a dolny przycisk do tych trybów chciałem wykorzystać jako przycisk włącz-wyłącz dla trzeciej żarówki. Nie da się. No nie da się.
Ponieważ
fuck you. Nie da się. Ponieważ fuck you. Ponieważ nikt nie zrobił customowych w apce tego typu trybów. Masz tylko z pewnego predefiniowanego zestawu wybór. Ewentualnie możesz sobie zdefiniować jakieś kolory. To sobie możesz zdefiniować do już przygotowanych jakby zestawów kolorystycznych, ale akcję zachowania nie możesz zmodyfikować. No chyba, że ktoś z drogich słuchaczy wie i wychodzę na idiotę. To wolę zostać idiotą, ale to wyślijcie mi w tym momencie po prostu, jak to zrobić, bo ja nie wiem. Generalnie nie da się. Because, tak jak powiedziałeś, because fuck you. I wiesz, i spodziewałem się, że to będzie działać. Druga rzecz. Jeżeli chodzi o klasę energetyczną, te żarówki, które mogłem kupić taniej, o takim samym ekwiwalencie VAT-u, ja nie rozumiem, czemu ją ma różną klasę energetyczną. Czemu Hue mają gorszą? Nie wnikam. Po prostu nie rozumiem tego. Sparowałem je sobie natomiast, słuchaj, z telewizorem. I tu muszę przyznać, to połączenie jest ultra łatwe. Czyli parowanie jakby, wiesz, z Ambilightem z telewizora. Działa bardzo fajnie. Niestety te żarówki się do tego nie nadają, bo one działają u mnie od góry, więc nie tworzą tego efektu. Ale już myślę o zakupie żarówki do takiej lampy stojącej, którą mam obok telewizora, żeby to wzmocnić ten efekt Ambilight. Ale ma to pewną wadę. Jaką? Jeżeli sparujesz to z telewizorem, to nie możesz w aplikacji tak po prostu jakby... Okej, znudził ci się używanie tego jako Ambilight, to teraz chcesz normalnie poużywać. Lampy jako lampy, rozumiesz?
Tak.
To musisz całość odpiąć, jakby. Jakby musisz w ustawieniach telewizora, czy tam w ustawieniach aplikacji odpiąć, na tyle jest to upierdliwe, to nie jest jednym przełącznikiem.
Czyli myślałem, odparować. Że skoro to jest ten, to robisz plug and play, takie po prostu, wiesz, cyk, 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 cyk i po temacie, nie? Nie musisz się, wiesz, pitolić.
Dla mnie powinno działać to tak, że jak wyłączę telewizor, to żarówka jest uwalniana. Jakby.
No tak, uwalnia nas pod jakby...
Działania tego Ambilight i możesz sobie używać dowolnie.
No tak, uwalnia nas pod jarzma telewizora, bo już nic nie oglądasz, więc jakby to nie jest twoją nadrzędną funkcją. Tak.
Otóż nie. Ona nie jest uwalniana. Ona jest po prostu cały czas sparowana z tamtym tym.
Ale dobrze, poczekaj. Sobie to w takim razie, jak telewizor wyłączysz i włączy się Ambilight na telewizorze, to ta żarówka też się wyłącza i koniec? Czy ona ci świeci? W jakikolwiek sposób? Nie, ona też się wyłącza i koniec. I jest jakby sobie martwa.
Tak, to u mnie działało. Testowałem to dość długo, próbowałem znaleźć taką jakby ten...
Przecież to głupie jest.
No to jest głupie. Tak, dokładnie, to jest głupie. Jeżeli ktoś wie, jak to sobie przestawić i znowu gadam głupoty, to dobra, przyślijcie mi instrukcję, jak to zrobić, żeby ona była wolna w momencie, kiedy telewizor jest wyłączony i można było jej normalnie używać. Dla mnie mi się tego nie dało. Próbowałem ją na przykład, jak ją wywołuję za pomocą Google Home'a, gdzie też podpiąłem ten, to się nie da tej jednej żarówki. Mogę to zrobić, jeśli ją odepnę od telewizora. I ja ostatecznie ją odpiąłem, bo jej nie potrzebuję jakby do takiego użycia.
Natomiast... Ale wracając jeszcze na chwilę do tego użycia, to powiem ci, że taki klimacik, jak włączasz sobie ten telewizor i masz te żarówki gdzieś w rogach pokoju jeszcze, przepraszam, załóż, masz telewizor, tak, masz w rogach pokoju, gdzieś na ziemi, tak, i w ogóle gdzieś z tyłu. Niesamowita rzecz.
Tak, to prawda. Są takie obrazy, sprawdź w sieci, że na przykład dwie stojące lampy, takie tak jak typowe stojące jeszcze w górę świecące, po dwóch stronach telewizora dużego. I jeszcze one mają wkręcone E27 Ambilight. Wygląda to fenomenalnie. Albo jeszcze dodatkowa listwa. Albo te takie lampy, oni mają takie reflektory oddolne, piękne zresztą, które jeszcze tak jakby świecą na skos tego telewizora. Wygląda to super. Ja akurat mam, po prostu testowałem od góry, więc dla mnie to podpięcie tutaj było po prostu bez sensu. W sensie to się dla mnie nie sprawdza. Natomiast muszę też powiedzieć, żeby nie było. Sam system działa sprawnie. On się w ogóle nie wykrzaczył. Dobrze się skonfigurował, nie mam do niego żadnych zarzutów. Tylko chodzi o to, że jak słyszę, że on działa lepiej niż wiele innych systemów, to nie jest prawda, bo są systemy, no chociażby ten Lidlowski działa naprawdę porządnie. Tam nie mam ten fakt. Reflektor dolny, który ja mam w ogóle od Lidla, taki, że stawiasz po prostu lampę, która tak jakby zawsze świeci po skosie w górę. Tak. Ona jest tak jakby zbudowana. Jest taki sam od Hue i ten od Hue jest piękny. Ten od Lidla jest gówniany. Wygląda po prostu jak plastik, ale kosztuje tak z 15 razy mniej w cudzysłowie. No właśnie. Chcę porozmawiać chwilę o cenach. Ceny Philips Hue są absurdalnie absurdalne. Powiem ci tak, nawet ceny Apple uważam, że są normalniejsze w porównaniu do tego. Bo jednak do cen Apple możesz porównać na przykład ceny Samsungów, na przykład iOS, wiesz, to tak jak powiedziałeś, dzisiaj padło to w odcinku, że no masz iPhone'a, bo nie stać ci na Samsunga. Natomiast zobacz sobie, ile kosztują zestawy Philips Hue. Dwie żarówki, właśnie te GU10, w promocji na Tinku kosztują 100 euro za dwie żarówki. Stare, to są tylko...
Chore.
No, to jest absurdalne. Możesz kupić innych systemów dużo tańsze. Lidlowe kosztują 12 za sztukę. Tu masz dwa za 100 w promocji. No, o czym my rozmawiamy, tak? Mhm. Jakby to nie jest aż tak wspaniały system. Swoją drogą, zabawne jest dla mnie to, że Philips Hue, podobnie jak Amplify, czy jakoś tak, systemy routerów dla... A też to muszę ci o tym opowiedzieć w jednym z odcinków. O routerach, jakie są popularne w Stanach Zjednoczonych. Ale Philips Hue jest bardzo popularny w Stanach. Co nie? Mhm. Jak nie wiesz, to ci mówię. Jest bardzo popularny. To jest taki klasyk, nie wiem. MKBHD używa Philips Hue. A znajdź telewizory Philips w Stanach.
Nie ma?
Otóż ich nie ma. To poszukaj.
Nie wiedziałem. Naprawdę nie mam pojęcia. Ten.
Philips to, przypominam, firma formalnie holenderska, jeżeli dobrze pamiętam. Mhm. I jakby niesamowite jest to, że swoim produktem Hue zawładnęli rynkiem lamp, oświetlenia smart, no bo nie ma co ukrywać, są hegemonem, to jest takim Apple'em w temacie. Natomiast własnych telewizorów, które dla mnie są produktem, no Philips to dla mnie Philips, Sony, LG, trzy takie firmy, no i oczywiście Samsung, no, ale to są takie firmy, które jak myślisz telewizor, myślisz te cztery firmy. Tam dalej są jakieś te CL-e, Toshiby, Panasoniki, jakieś inne rzeczy, ale to są dla mnie te. Natomiast w Stanach, no nie. I to też jest taka ciekawostka. Natomiast sam system Philips Hue działa bardzo sprawnie i powiem ci, znaczy muszę mu oddać, że faktycznie nie mam żadnych zarzutów na poziomie użycia. Ja mam zarzuty co do ceny, mam zarzuty co do tego, że uważam, że to nie jest aż taki wspaniały produkt, żeby się nim aż tak go przeżywać. Mhm. Ja w sumie tak jak ja go przeżywam właśnie. Czy kupię kolejne żarówki, żeby rozbudowywać system? Jak będzie promka, bo ja jakby fajna jest tu spójność. To znaczy już nie chcę się na pewno już nie kupię żadnych żarówek, które już nie mam jakiejś firmy, której nie mam, bo mam za dużo tego. Bo mam w domu produkty Hama, kojarzysz taki z MediaMarkt,
tak,
to jest taka
bardzo popularna. Ja,
tak. Mam produkty Hama, mam produkty od Obi. Obi ma własną też markę taką.
Ciekawe.
Produkt od Smart. Mam produkty Lidla, mam dwa produkty z Xiaomi, które są dopiero co kontrowersyjne. Między innymi Stripa, pasek ten taki, świetlny. No i mam teraz Hue. I mam jeszcze dwa jakieś Ledvance i coś tego typu, no i Lidla chyba wymieniłem. Tego łączy w ogóle, no i oczywiście te inne produkty Smart, na przykład tak jak też w ogóle kupiłem na Tinku chociażby Smart termostaty i tak dalej, i tak dalej. Centra uwielbiam swój Smart Home. I czajnik jest moim zdecydowanie cały czas numerem jeden. No przepraszam, stąd mogę krzyknąć, żeby mi włączył wodę, zejdę, już będę miał gorącą. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, moim zdaniem są to produkty przewartościowane. Zobacz sobie na ceny. Jeszcze w euro one tak tragicznie nie wyglądają, ale zobacz, jakie to są ceny w złotych. Jeszcze najgorsze, że patrzysz na ceny, o, nie są takie drogie, a po chwili patrzysz, ale zaraz, to jest kolor biały, w sensie skala bieli. A jak chcesz kolorowe...
To zaczyna się być problem.
To się zaczynają ceny jakieś z kosmosu, no. Żarówka Hue, wpiszę sobie Ceneo, żeby zacząć wyszukiwać w Polsce. Żarówka... A, no dobry jestem. Nie dopisałem, że Hue. To wyszło tanio. Od 400 zł. No, o czym my rozmawiamy? Zestaw dwóch sztuk. Czy to, co ja mówię, że 100 euro w promce. Tak?
Trochę srogo.
W X-comie. 459 zł za dwie żarówki. Damian.
No trochę srogo.
Ty nie masz mostka. Musisz mieć jeszcze mostek do tego wcześniej. Już mieć go jakby.
Czy musisz dokupić jeszcze dodatkowy
hajs. Musisz dokupić albo kupić zestaw startowy przykładowo, co nie? No nie, no to jest absurdalne po prostu. Ja wiem, że powiedziane, za dobre rzeczy się płaci do domu, oczywiście. I ja nie mówię, bardzo mi się podoba design żarówek E27 na przykład. Mhm. Są prześliczne. Więc ponarzekam, a pewnie będę jak te wszystkie jeleni, sam dołączę do tych jeleni i będę się, o, dzisiaj promocja na Hue, muszę kupić.
No to już jesteś jeleniem, bo kupiłeś.
No, tego, co już mówisz. Jestem w sumie, już jestem. Boże, jakieś liczne, jakie flifuśne i tak dalej.
Flifuśne.
Tak, to jest... To jest system, który działa bardzo świetnie, ale jest moim zdaniem koszmarnie przeceniony, a uważam, że pozostałe systemy popularne takie, czy to właśnie, nie wiem, podałem Lidla, ale te, nie wiem, jakieś rzeczy od Xiaomi, to nie są naprawdę złe produkty, działają też sprawnie. Ważne jest też to, bo inaczej, jeżeli używamy ich przez ich samodzielne aplikacje, ważne by to wszystko wpiąć na przykład Google Home'a i używać z jednego panelu, co nie? Mhm. A swoją drogą powiem ci, musimy o tym porozmawiać, że w tym Samsungu, którego mam w Foldzie, jest fajny panel też szybkich urządzeń powiązany jakby, wyciągasz sobie z Home'a do tego ich Smart Things, swoje ulubione urządzenia tylko i wyłącznie i nimi rządzisz. One app to rule them all i tak dalej. Powiem ci, że w ogóle najlepszy patent, że to oznacza de facto, że łączysz do aplikacji Philips Hue, aby później podpiąć do aplikacji Google Home, aby później podpiąć do aplikacji SmartThings i tak sobie to żyjemy w tym świecie.
Trochę za dużo.
No chyba tak. Dobra, lekko kończymy, mówiąc. Damian, bo ja już po prostu jak myślę o tym, coś mnie zgina. No, to my się będziemy, drodzy słuchacze, słyszeć, chyba że chcesz coś zapytać, dodać, ale chyba tutaj nie...
Nie, powiem ci, że jak patrzę sobie na ceny, trochę mnie to skasowało.
No właśnie. Warto popatrzeć. No, czekaj, wpiszę. Philips Hue zestaw
taktowy.
No,
poczekaj.
Hue, no.
Jest Philips Hue. No. White and Color White. Ambience Play to się nazywa.
No.
519 zł.
No to wyślij mi to.
Ja nie wiem, co to jest, jakieś podłużne lampy takie. To chyba nie do końca o to chodziło.
A widzę. Ale Philips Hue White and Color
albo
Ambience.
Albo Philips Hue inteligentna lampa sufitowa. 1000 zł.
Znaczy, czy ty chcesz mnie przekonać, że trzy żarówki i mostek za 550 zł to jest tanio, czy o co chodzi?
Nie, to trochę przegięta cena, bo ale tutaj mam jakiś kompet czterech żar... Co? Cztery żarówki za ile? Ty, no cztery żarówki za 600, no bo i pogięło.
No właśnie, o to chodzi. Wiesz, czekaj, wejdę sobie duży zestaw. Tak, to jest drogie, ale trzeba oddać, że chciałbyś sprzedać później Philips Hue, to jest jak z Apple. Wrzucisz to na przykład jak przysłowiowego.
No, nawet taśmy LED mają.
Tak, 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 właśnie taśmy LED mają też, tak, tak, to prawda. Czekaj, wejdę sobie, wszedłem sobie na Tinka, już sobie wpiszę Hue.
Ale używaną żarówkę komuś sprzedać?
No.
No nie wiem.
Jest na przykład. No, a dlaczego nie? To chyba to jest naprawdę problem. Fakt mają, na przykład mam tutaj Philips Hue, takie żarówki, takie stare, takiego klimacie, wiesz, takie z żarnikiem jakby. A to są białe za 79,95, normalnie jak za darmo. Reflektory, znaczy inaczej, na ten system można wydać kolosalne ilości pieniędzy.
W kilku tysięcy to jest w ogóle tak, o nie? Tak po prostu idziesz, kupujesz może... kilka rzeczy, masz kilka tysięcy nawet, po prostu się nie zastanawiasz.
Ale...
No.
Wiesz co mi się bardzo... Ale dobra, powiem ci jedną, co mi się mega podoba.
No.
Jest taka lampa od Philips Hue. To się chyba nazywa Gradient Signe, czy jakoś tak. To jest taki wysoki, wygląda jak miecz świetlny.
Mm-hmm.
Lampa stojąca. Wpisz sobie lampa stojąca Philips Hue, to pewnie ci znajdzie. Jest absolutnie piękna. Ten design... Czekaj, lampa stojąca... Philips, czy to wyszuka w ogóle w ten sposób? Ja tutaj głupoty... Tak jest, no jak sobie zobaczysz, to tam masz ją. Ona się nazywa Philips Hue Gradient Signe. Czy jakoś tak. Kosztuje 219 euro na przykład. Lampa podłogowa Signe Gradient, tak jest na tym. I jak sobie ją zobaczysz, moim kosztu... Uff! Zobaczyłem, jak kosztuje na polskim sklepie Philips Hue. 1520 zł, no nie?
Ale ja właśnie przyznać. Pykam teraz i patrzę to, ale powiem
jakby
się,
je
to
tam... dwie takie lampy ustawić no, obok telewizora, no dobra, są piękne.
No masz klimacik, wiesz, co chodzi? Masz klimacik.
No masz wtedy mega, wiesz, przysłowie... No zobacz, na przykład na zdjęciach jest, nie? Przysłowiowi przychodzą znajomi i masz postaw się, a zastaw się. Słuchaj.
No tak, no oczywiście.
Nie, wiecie, kurwa, to tak kupiłem. To.
Grosze kosztowało, grosze.
Proszę, tam sztuka, półtora klocka, tam kupiłem dwie, trójeczkę wydałem.
Co to jest?
Co to jest, słuchajcie, no. Dla bąbelka kupiłem to i tamto, to wiesz. Laptopa dostał ze szkoły, to już nie musiałem go mu kupować. Jest czwartoklasistą, słuchaj. No. A ty jaki telefon używasz? Redmi Note 11, tak? Słyszałem, że popularny.
Proszę.
Dobra, słuchaj, myślę, że już się robi absurdalnie, więc możemy powoli kończyć. Drodzy słuchacze, mogę wam zdradzić, że Damian, widzę po jego oczach, że właśnie się zaczytuje w modele Philips Hue.
Nie, w ogóle,
się zastanawia...
stary, ja myślałem, że Apple ma jebnięte ceny, za przeproszeniem, ale to po prostu...
Zdarzyłeś się z rzeczywistością, nie? Nagle. W
Jezus.
No, to jest absurdalne. No ale cóż. Jeszcze raz, ładne, ale drogie.
Ale mało rzeczy mnie zatyka, a to mnie zatkało.
Cytując TikTokiem, czy jest tanio? Nie, to powiem, czy jest drogo? Jest drogo. Czy jest ładnie? Jest drogo. No i, dobra, jest ładnie też, ale cóż. Drodzy słuchacze, jeżeli będziecie mieli ochotę posłuchać kolejnego odcinka Shufflecast, w którym będziemy rozmawiać tak, że Damian będzie podobnie mówił, ja pitolę na ceny, kiedy zobaczy ceny Samsunga S23 Ultra, to zapraszamy was już w tygodniu, będzie pewnie premiera, być może zaraz po konferencji, być może nawet wrzucimy jakiegoś live'a, nie wiem, totalnie jeszcze nie wiem.
Coś się urzeźbi.
Będę rzeźbił koło środy. Natomiast póki co zapraszamy was serdecznie już w środę na kolejny odcinek, a zaraz potem, półtora tygodnia później, robimy już normalny odcinek, więc tutaj żaden odcinek nie wypada z tego powodu. No, a i tak jeszcze pewnie będziemy wtedy w tamtym kolejnym odcinku podsumowywać temat S23 Ultra, bo on pewnie przejdzie jak embargo, będzie prawie nałożone pewnie jak znam życie, ale coś pewnie jakieś wypłyną testy i wiesz, znaczy widziałeś ile jest przecieków?
To, ja,
to,
w ogóle
to nawet nie przecieka, ta łajba tonie po prostu.
Był rozpad przecieków.
Dokładnie.
Swoją drogą miało być krótko, jest godzina 25.
A, no to tak wyszło. Drodzy słuchacze, dzięki wielkie za dzisiejszy odcinek Shufflecast. Witamy zapraszamy was
serdecznie. Witamy was bardzo serdecznie, tak?
Witamy was bardzo serdecznie i zapraszamy was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie.
Siema. Cześć.